Lekczykom, panią dyrektor powiatowego centrum pomocy rodzinie, z panią Krystynę Anakiew-Pożogę, witam panią dyrektor Moskwu, panią sekretarz, kierowników i wszystkich państwa rady. Tematem dzisiejszej komisji jest pomoc gminy dla rodzin zastępczych. Funkcjonowanie domu samotnego rodzica w stolicy szpitalnej 5. W punkcie drugim zaopiniowanie materiałów sesyjnych oraz sprawy bieżące. Zaczniemy od pomocy gminy dla rodzin zastępczych. Przyznam się, że byłem wnioskodawcą tego tematu do planu pracy na dzisiejszy rok, a sprowokował mnie do tego artykuł, jaki przeczytałem w ubiegłym roku w listopadzie w Trybunie Czarackiej, poświęcony właśnie rodzinom zastępczym na terenie miasta. Myślę, że jest to ważny temat i dlatego znalazł się on w tego roku w planie pracy. Prosiłbym o może takie wprowadzenie panią dyrektor, jak to wygląda na terenie powiatu i może ze szczególnym uwzględnieniem gminy
tutaj do koleżanki, czy do Benzina, do Moksu. Tam wiecie teraz, że inny teren powiatu wydaje opinię w sprawie, czy ta rodzina rzeczywiście daje rękojmię, czy może ona pełni funkcję rodziny zastępczej. Jeżeli otrzymuje taką pozytywną opinię i wywiad obszerny w tej sprawie rodzinny, wówczas kieruję tę osobę na odpowiednie szkolenie. Jeżeli chodzi o środki, które pomimo, że nie mamy powiatowym centrum osoby przeszkolone, które mogą szkolić kandydatów na rodziców zastępczych, no niemniej jednak zasada jest taka, że takie szkolenie odbędzie się grupa. Czyli nie można przeszkolić kandydata z grupy, która będzie przeszkolona, grupa taka minimum 8-osobowa, składająca się ze 8 osób, żeby można było prowadzić szkolenie. Oczywiście szkolenia są bo tylko wówczas, kiedy już na przykład jest postawy stabilne, to osoba nie tylko ukończyła szkolenie, ale również posiada świadectwo, jest certyfikowana, posiada świadectwo kwalifikującego do pozostania rodziną zastępczą, tylko wówczas można w takiej osobie czy osobą, bo nie musi to być małżeństwo, może to być również osoba samotnie gospodarująca, powiedzmy można dziecko, posiadające wychowanie. Akurat te osoby, które mam, które kierowałam do środków szkoleniowych, to są wszystkie do środka rodzinnego, bo on ma uprawnienia do szkolenia kandydatów na rodziny zastępczej. I jeszcze jest w domu prowadzenie kanta, które również z ministerstwem, bo wiadomo, że z ministerstwem zgodę, pozwolenie, ten certyfikat na to, żeby mu szkolić. To w tej chwili dwie kandydatki, akurat osoby rodzinne, samotne, nie mam rodzina, ale posiadające bardzo dobre opinie z mocy, zostały skierowane na te szkolenia. I czekamy, aż się zbierze i tutaj będą te szkolenia. Jeżeli chodzi o rodziny pokrewnione, te, które są przeszkolone, muszą być przeszkolone do pełnienia tej funkcji, mogę tylko ograniczyć wśród nich jeszcze tak zwaną grupę rodzin zawodowych. Rodzina zawodowa się różni od rodziny niepokrewnionej, że upoważnienie starosty, jeżeli powiatu zastępczego nie opisuje się taką rodziną, która gra zawodową, prawda, i chęć bycia rodziną zawodową, umowę pismokratną dotyczącą wynagrodzenia. W związku z tego, że rodzina otrzymuje pomoc pieniężną, comiesięczną na dziecko, na każde umieszczone dziecko, to jeszcze otrzymuje wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. Z tym, że rodziny zawodowe dzielimy na takie trzy rodzaje. Są to rodziny zawodowe o charakterze przygotowania rodzinnego. Na terenie relacji mamy panią Jadzie, która była tutaj dyrektorką w szkole, nie narysowaną dyrektorką w szkole, i która była dyrektorką przygotowania rodzinnego. Takie przygotowanie rodzinne może przyjąć nie więcej niż swoje dzieci, zainteresowanie, chyba więc rodzeństwo może wtedy i mogą te dzieci u nich pod opieką przebywać nie dłużej niż 12 miesięcy. Ja szczególnie zapewniam się na to, na której nie wiedział, że to była właściwa od 10 miesięcy, czyli do 15 miesięcy. W ciągu tych 12 miesięcy przebywania dziecka w pogotowie rodzinnym, zarówno w pogotowie, które jest rodziną zawodową, czyli tak jakby zawodnikiem starożytnym, prawda? Musi spełniać te odpowiednie wymagania i wyjąć do swojej funkcji. No, musi zacząć o to, co dalej, jakie dalsze losy będą tego dziecka. Z reguły takie pogotowia rodzinne mamy dwa w tej chwili, jedną w 3 lat, o którym wspomniałam, i jedną w rodzinie. I tam są z reguły dzieci malutkie, takie od 0 do 3 roku życia. A to dlatego między innymi, że w domu dziecka w Czarnowie, tej naszej takiej wielkiej powiatowej placówce, opiekuńczo-wychowawczej, której na dzień dzisiejszy dostaje skierowanie do dzisiejszej starości i sporo dzieci, no nie mamy możliwości zaopiekowania dzieci od 0 do 3 roku. Inną taką rodzajem rodziny zawodowej są rodziny wielodzietne. Taka rodzina wielodzietna zawodowa również pobierająca wynagrodzenie miesięczne w starości, może się wychowanie w innym Wyliczonej 1647 zł. a niespokrewniona, tak jak wspomniana tutaj wcześniej pani nauczycielka, 50%, bo niespokrewniona ma 10% więcej. Z tego tytułu, że jest w ogóle Czyli jeżeli mamy dziecko do 7 roku życia, to wtedy rodzina zastępcza pokrewniona otrzymuje 60% kwoty bazowej, czyli 988
zł.
Jeżeli jest to dziecko do 7 roku życia, te przykłady tu podaję, orzeczoną niepełnosprawnością 1311 zł. Powyżej 7 roku życia rodzina spokrewniona, czyli babcia, już tylko 658. A jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, no to 980. Także to ja tak powiem, to oczywiście szczegółowo podam. Podam jeszcze tylko tak dla Państwa informacji, że ta zawodowa rodzina, która przyjmuje wielodzietna, która może przyjąć 6 dzieci, a pod opiekę i wychowanie, nie mniej niż 3, nie więcej niż 6, otrzymuje miesięczne wynagrodzenie od starosty w tej chwili, na ten moment, 130% kwoty bazowej. To tam jest taki, która może przyjąć na pewno troje dzieci, nie więcej niż troje dzieci. Tam jest z kolei tak to podzielone, że ta rodzina zawodowa, będąca pogotowiem, ona może być w stanie takiego internetowego jakby czuwania, nie mieć w ogóle dzieci, ale wynagrodzenie otrzymuje. Bo my mamy z nią podpisaną umowę, prawda, zlecenia na wykonywanie tej kuchni i otrzymuje 95%, to jest 1554 zł miesięcznie. Mimo, że nie ma dzieci. To się rzadko zdarza, ale się zdarza czasem, że przez miesiąc czy tam 2 tygodnie. Nawet nie mamy takiej sytuacji, żebyśmy mogli nie znaleźć. Natomiast jeżeli są dzieci tam, a dzieci są zarówno w jednym, jak i w drugim, to 60% kwoty bazowej, czyli 2635 zł miesięcznie. Plus pomoc na każde dziecko, prawda? Plus jeszcze każda rodzina przyjmująca dziecko po świecie i wychowanie otrzymuje taki zasiłek na zagospodarowanie. Bo nie każdy się spodziewał, że będzie przyjmował dziecko, czyli na to, żeby zakupione zostało dla dziecka łóżko, pościel, jakieś biureczko, prawda, w zależności od tego, co ta rodzina zgłasza pracownikowi socjalnemu i co ona potrzebuje. Jest jeszcze taka możliwość, z tym, że tam jest ograniczenie nie więcej niż 150% kwoty bazowej, czyli tam nie więcej niż 2100 zł. Natomiast jeszcze taka możliwość w razie jakiegoś zdarzenia losowego, choroby, jakiejś silnej, złej rzeczy, która dotyka rodzinę w danym momencie, może jeszcze starosta przyznać 50% kwoty, czyli jakieś 800 parę złotych na takie jednorazowe zdarzenie losowe, żeby wspomóc rodzinę. To jeżeli chodzi o pomoc finansową, no wiadomo, że są środki własne powiatu, to jest pewne, to jest zagwarantowane. Tu nie jesteśmy ograniczeni żadnymi dotacjami, tak jak do niedawna jeszcze było, że jak wojewoda przysłał dotacje, to rodzinom się wypłacało, jak nie przysłał, to się nie wypłacało. Były takie lata, na szczęście już się skończyły. W tej chwili tutaj nie ma takiej możliwości, żeby pieniędzy brakło, nie może braknąć, a zarówno na szkolenie, jak i na bo te szkolenie tego oczywiście pokrywamy ze środków powiatu. Dla ciekawości podam, że szkolenie takiej jednej, czy to osoby, czy małżeństwa, to tu nie ma wpływu, kosztuje 1200 zł. Bo szkolenie trwa w zależności od jakim ośrodku, od 80 do 100 godzin. Co jeszcze? Oprócz pomocy pieniężnej, jak powiedziałam, zadaniem ze powiatu jest jelenik jelenik feltétlenül szomatikus valószínűleg betegek is mindent, hogy mindegy. Gyakorlók szönnyűnk, mert ezt a kicsit a fogjátokat a szentményeket, a sörvegy kérenek is vagyok, mindegy. Szóval Fáci kérdezett, hogy a kicsit arra tűnik, amit a főszikétek a szabadon, a lábadonnak, hogy mondom, hogy fabrikát igyelenek. Akkor szega, akik igyelenek, van az individuálnak, akik kardik problémet, maximálja tesz a problémet, úgy a lefejön szintén, hogy kányi, ha tesszám, a kártéka az önmag és ez hogy a minden hatatát tudják. Ez tudna, akkor ezt így minden mondja, hogy jelent a maximumban, és egy fájt fog segítsen, hogy ez egy kárték. Most így csinál szabadságnál. Mert ami ez módján, no, itt tárgyak, szerenyem át, mert ennyi beszél, most így lehetett beszél, mert ez egy jövő, ami ma jön. Tehát itt tudják, ezt tudnak, hogy ez az utácskán, és ez az van, hogy ez egy németeti dokszer. Hát ez egy ilyen, szóval kérdeznám, én nevezed a kollégáink is, nevezett fiatalok is, de az átszerűs időszorban, ez átszerűs időszorban, mint kérem, hogy állják egy legyen, hogy én ezt a szerződöm. Mert én egy rodinát a szemce, ale do dziecka, egy przykład przez tygodnia został dzieciątko, na dzieciątko, 13-letni, 11-letni chłopak, tutaj z Państwa strzelali umieszczony w domu dziecka w Czarnowie, gdzie w jego sprawie odbywały się tak zwane zespoły interdyscyplinarne. To jest ta kolejna nowość, która ma wejść do ustawy o wspieraniu rodziny pierwszej zastępcy. Prawda? Gdzie będzie miała gmina i nie tylko gmina powiatowa obowiązek organizowania takich zespołów interdyscyplinarnych, czyli międzyresortowych, a więc oświata, pomoc społeczna, policja, sąd i omawianie danej sprawy. No, nie mówiąc nieładnie przypadku, ale konkretnego dziecka. W przypadku tego chłopca, o którym mówię, ze szkoły nr 3, tu się odbywały takie zespoły interdyscyplinarne. Ustawy nie ma, ale dziewczyny to robią. Pani dyrektor szkoły zgłosiła, z ośrodka tam specjaliści byli. No niestety tam mama popija, więc udało się uniknąć umieszczenia. Chłopak jest umieszczony, ale mówię o współpracy. O tym, że to się dzieje, że zespoły to... Jedyna tylko prośba moja, taka tutaj artykułowałam do pani kierownik, gdyby była możliwość, czy to na sesji, czy w mediach państwa, którymi zawiadujecie, no, zaapelować do mieszkańców Celadzi, że jeżeli ktoś ma taki syndrom pustego miasta, jeżeli zdają w nim pokłady w dużej jeszcze miłości i aktywności pod każdym względem, no to żeby się zgłaszać na kandydatów i jak państwu powiedziałam, jeżeli koszt dziecka w domu dziecka jest 3400, a w rodzinie następnej. Ja nie chcę minimalizować, bo to pewnie jest dużo. To jest 680 zł, prawda? Jeżeli dziecko całka jest dużo uchy, postawić podręczniki. No ale ekonomia sama też tutaj mówi za siebie. Tym bardziej, że w tej nowej ustawie o wspieraniu rodziny gminy, kiedy ta ustawa wejdzie w życie, to gmina, jeżeli traci dziecko do domu dziecka, to gmina w pierwszym roku pobytu będzie musiała pokrywać jego koszty w wysokości 20%. W drugim roku 40%. W trzecim roku 50%. Czyli wtedy też będzie to dla nas sygnał, co zrobić, że tańsza będzie rodzina zastępca, prawda, niż ta opiekuńcza.
Dziękuję pani dyrektor za tak wyczerpujące przedstawienie tematu. Wiemy, jak to wygląda w powiecie, którego jest to zadanie własne. Może poprosiłbym teraz panią dyrektor Banaś o przedstawienie, jak ta pomoc wygląda u nas. Może ona bezpośrednio się tak nie nazywa, ale jest ukryta, że tak powiem, w innych pozycjach, bo czytając ten naruszony materiał, który dostaliśmy na komisji, że ta pomoc w jakiejś formie jest na terenie. Także prosiłbym może parę komentarzy.
Zacznę od współpracy jako tego nieznacznego elementu, który funkcjonuje w sprawie rodzin zastępczych, czyli od tak zwanego wywiadu środowiskowego jako narzędzia pracy socjalnej, które posługuje się pracownik przy sporządzaniu propozycji każdej formy pomocy, dotyczy także to rodzin zastępczych. Zarówno tutaj powiatowe centrum, jak również sądy rodzinne przypadku, gdy dochodzi do ustanawiania rodziny zastępczej, zwracają się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce pobytu o przeprowadzenie tak zwanego wywiadu środowiskowego. Pracownik socjalny udaje się na miejsce potencjalnych rodziców czy kandydatów na rodziców zastępczych i w oparciu o część piątą, tak konkretnie powiem, wywiadu środowiskowego na miejscu zamieszkania przeprowadza ten wywiad, który oprócz podstawowych oczywiście danych określa sytuację rodzinną, mieszkaniową, materialną, zawodową, zdrowotną, zainteresowanych rodzin. I po prostu wnioskuje, opiniuje, czy taki kandydat w środowisku funkcjonuje prawidłowo, czy po prostu daje rękojmię właściwego sprawowania funkcji rodziny zastępczej. I tutaj no, jak gdyby jest ten pierwszy element na tej współpracy współdziałania w powiatowym centrum, o którym pani dyrektor dziękuję tak serdecznie mówiła, jak również z sądem opiekuńczym, sądem zawierającym. Proszę Państwa, co się dzieje później? Cały pilotaż i pomoc finansowa, jak również pomoc związana z wyświadczeniem, z wykonywaniem tej funkcji rodziny należy rzeczywiście do kompetencji powiatowego centrum. I my tutaj oczywiście staramy się mieć na bieżąco informacje, przeważnie raz do roku, no może zdarzyło się to częściej, występujemy ściśle do pani dyrektor, żeby nam po prostu przedstawiła wykaz tych rodzin, które aktualnie znajdują się na terenie gminy i ten wykaz wykorzystujemy do celów na przykład takich celów. Sporządzamy sobie taką już taki przedział wiekowy dzieci i młodzieży, prawda? Ile na przykład jest dzieci co roku, w pierwszym roku życia, aż do 18 roku życia. Mamy rozeznanie, gdzie dzieci chodzą do szkoły. Partycypujemy w kosztach w ramach oczywiście też programu rządowego pomoc Państwa w zakresie dożywiania. Płacimy za wyżywienie po prostu tych dzieci w szkołach, czy w placówkach oświatowych, do których uzyskają. Dalej, jak wykazałam informacji, starałam się tutaj po prostu podać i kwoty, jakie zostały na przykładzie ubiegłego roku udzielone rodzinom w formie, czy to zasiłków celowych, czy zasiłków okresowych, bo też zdarzały się takie sytuacje, że rodziny wymagały pomocy w tej formie. Poprzez opłaty posiłków, o których mówiłam w placówkach oświatowych, również te rodziny korzystają ze świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych, czyli właściwie z całego spektrum pomocy, są pomocy różnych, jakie zapewnia ustawa o pomocy społecznej. Podałam również, że takich rodzin na 40 miałam 3 wykazane, bo to są dane z zeszłego roku. 11 rodzin zastępczych korzystało, już podsumowując, na kwotę ponad 41 tysięcy złotych. Poza tym mamy tutaj na miejscu dwa ośrodki, mamy po prostu naszą sekcję opieki wychowawczą, gdzie również wychodzimy z taką propozycją, że gdyby zaistniały jakieś problemy, czy to natury wychowawczej, czy po prostu problemy, jakie zdarzają się w tych rodzinach, mogą się te osoby zwrócić tam do nas właśnie w sposób, żeby zainspirować się jakieś spędzanie czasu wolnego, przeprowadzić jakieś rozmowy profilaktyczne, zwłaszcza w kierunku niedostosowania społecznego, bo tak jak pani dyrektor wspomniała, dość często nie wychodzi w tych rodzinach zastępczych, ale no problemy dorastającymi są po prostu na różnych etapach dość widoczne. Poza tym na bieżąco mogą rodziny liczyć na jakieś wsparcie, na pomoc pracownika socjalnego, który po prostu w ramach pracy socjalnej również taki kontakt z środowiska. Jakieś były pytania, no to chyba wszystko, co mogłabym tutaj do tego jeszcze powiedzieć. Różne formy pomocy dla rodzin, w zależności oczywiście od sytuacji materialnej.
Mogę dodać jedno zdanie, bo zapomniałam, a to też jest ważne, że bo tu koleżanka Teresa wspomniała, że do 18 roku życia, bo zasadniczo, no to dzieci są umieszczane w rodzinach zastępczych do osiągnięcia pełnoletności. Ale to też nie jest tak do końca, bo nikt ich przecież po osiągnięciu 18 roku życia nie wyprasza za drzwi, ale na pewno nie bacie. Więc ta pomoc finansowa może pójść w dwóch kierunkach. Albo pisze rodzina zastępcza do nas taki wniosek, takie pismo, że pomimo ukończenia 18 roku życia to dziecko nadal pozostaje w rodzinie, ale warunek, że musi kontynuować naukę, musi się uczyć. Ona się nie uczy sądowo. Podpisuje się wtedy z takim wychowankiem, wpisuje się taki program usamodzielnienia. On funkcjonuje minimum 2 lata. Ustala powiatowe centrum opiekuna tego usamodzielnienia. Może to być babcia, może to być pedagog potem z powiatowego centrum, co się też zdarza. Może to być osoba wskazana przez tego pełnoletniego wychowanka. No i ma realizować. Będzie realizował, czyli kontynuował naukę, szkołę ponadgimnazjalną, czy tam jeszcze wyższą. A mamy bardzo dużo takich przypadków, gdzie dzieci studiują. No naprawdę wspaniale to wygląda. I wtedy ta pomoc pieniężna nadal jest. Jeżeli dziecko pozostaje w rodzinie, to tak powiedziałam, jest wniosek, że pozostaje, to nadal otrzymuje nam te 40-50. Ale zdarza się, że te kontakty są do końca takie prawidłowe, zdrowe. Nie, do końca.
Do końca.
Zawiad się w dużości gminy do 24 roku. Jakiś tam szczególnie uzasadniony przypadek, jak jest na ostatnim roku, to do 25. Ale czasem jest tak, że no niekoniecznie w tej rodzinie, czasem wychowana się usamodzielnia, czasem trafia do mieszkania chronionego, to wtedy otrzymuje, jeżeli się uczy, pomoc pieniężną na tak zwane kontynuowanie nauki w wysokości 30% kwoty gazowej. No to jest mniej, bo to jest tylko 4,54 zł. Ale jeżeli się uczy, no to jeszcze taką tą pomoc. I potem już się wyuczył, otrzymał tam pewien dyplom, czy to maturę zdał, czy wyjdą inne ukończone szkoły. I wtedy zgłasza się znowu do naszego wiatowego centrum z wnioskiem o wypłatę świadczenia na tak zwane usamodzielnienie. To dopiero po zakończeniu. I wtedy, jeżeli przebywał w rodzinie zastępczej dłużej niż 3 lata na przykład, a z reguły tak jest, otrzymuje 6,5 tysiąca złotych, tak jednorazowo. Może jeszcze oprócz tych jednorazowych 6,5 tysiąca złotych, które przekazujemy na jego konto osobiste i w zasadzie no, jakoś tam przyznacza, prawda? Staramy się to monitorować, nie zawsze to wychodzi, różnie to bywa, ale jest jeszcze jedna forma, oprócz tego usamodzielnienia pieniążka, może otrzymać jeszcze od starosty pomoc pieniężną, pieniężną właśnie pomysłową. Jeżeli wykaże, że sobie wynajmuje mieszkanie, albo on tam, nie wiem, ma na własność, samodzielnie będzie w tym mieszkaniu mieszkał, ja mam umowę na nie, że jest tutaj w tym mieszkaniu, będzie tam mieszkał, to mogę dostać i 6,5 na wydatki związane z usamodzielnieniem, jak i drugie 6,5, ale w formie rzeczowej, czyli lodów teatralnych, telewizor, już takie rzeczy parę razy robiliśmy i oczywiście to się tam sprawdza, bo oni się tam przyzenią, nawet swoje dziecko, to już tak sobie staną na nogi w miarę.
Mimo przypadek finansowych, jeżeli jest zdrowotne i różne formy działania, akurat w tej komisji zbiega się również i temat z artykułem, jaki w Dzienniku Zachodnim założyłam i rozpoczęłam Państwa na temat właśnie trudnej sytuacji, jeśli chodzi o rodziny zastępcze, przykładu obok, właśnie, w którym między innymi jest określone, że brak chętnych, że kwoty będą nasze, nie chciały być zwrócone najprawdopodobniej, które zostały przyznane na funkcjonowanie rodzin zastępczych, po prostu nie ma chętnych.
Bo jeszcze jest taki zapis pracowniczący, bo pozwolił naprawdę, że nie ale to też jest ważne, żebyście Państwo wiedzieli. Od stycznia tego roku jeszcze w naszej ustawie o pomocy ukazał się dodatkowy artykuł 90a, który określa, że Rada Powiatu w drodze uchwały może podnieść kwoty te należne. Czyli zamiast 40% może Rada Powiatu przyznać 80%. No ale wiadomo, że Rada Powiatu, no wiadomo, Państwu, jakie jest deficyty komisji finansowej, a szczególnie powiat w tym roku dramatycznej wręcz. Więc w tym roku Rada Powiatu na pewno takiej uchwały nie podejmie. Coś tam to stwierdzam, ale wiem, że tak będzie. Może wszyscy to
czy można, zanim przejdziemy do dyskusji, chciałbym Państwa zapoznać jeszcze z artykułem, o którym wspomniałem na początku, który znalazł się w listopadowym wydaniu Trybuny Czarackiej. Może to będzie też punktem do naszej dyskusji na temat pomocy gminy dla rodzin rosnących. Wspólnie zapowiadana w mediach reforma państwowej domu dziecka z pełną analizą. Póki co, a co do, póki co może być
na komisji nowe przykłady, no.
Póki co może trwać długie lata, a może jeszcze dłużej, zostały uchwalone przepisy umożliwiające stworzenie małych, rodzinnych, przyjaznych i pełnych dzieci domów oraz formie finansowania. W dalszym ciągu zatem alternatywą dla domów dziecka oczekiwaną przez dzieci jest rodzina zastępcza. Jak wynika z informacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w naszym mieście, mieszka 37 rodzin, które podjęły się wstępnego celu zapewnienia godnych warunków mieszkalnych, edukacyjnych i emocjonalnych 43 dzieciom pokrzywdzonym przez rok. Pomoc powiatu dla rodzin zastępczych, dla którego jest to zadanie własne, nie jest zbyt imponująca. Nie wynika to jednak ze złej woli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, tylko ze ścisłej realizacji obowiązujących zapisów ustawowych. Dlatego też grupa czarackich radnych wystąpiła z inicjatywą udzielenia pomocy rzeczowo-finansowej dzieciom i młodzieży wychowujących się w rodzinach zastępczych w naszym mieście. Była to ona współfinansowana, podobnie jak pomoc dla Policji Zawodowej i Straży Pożarnej, stowarzyszeniom czy coroczne dopłaty do subwencji oświatowej z budżetu gminy, a jej zakres dotyczyłby m.in. To są konkretne propozycje. Preferencji w przyjęciu do miejskich przedszkoli, przygotowanie dla dziecka do lat 15 paczek noworocznych z okazji Dnia Dziecka, partycypacji miasta w rządach zorganizowanych i indywidualnych form wypoczynku, na przykład do 14 dni w roku, w kosztach zakupu podręczników szkolnych, opłatach za posiłki przedszkolno-szkolne, umożliwieniu rozpoczęcia stażów absolwenckich i przygotowania do zawodów pszczelarskich w zakładach pracy. Zabezpieczeniu corocznie 2 mieszkań komunalnych dla pełnoletnich usamodzielniających się wychowanków. Poparcie przedmiotowej inicjatywy przez burmistrza miasta, a wierzymy, że tak będzie, może spowodować jej pełną realizację, co w konsekwencji oprócz wymiernych efektów spowoduje pojawienie się na buziach dzieci więcej uśmiechu, a w oczach więcej radości. Byłby to dobry prezent gminy dla tej szczególnej grupy młodych pokoleń. Teraz możemy przejść do dyskusji, może to był kich mrowisko, ale myślę, że potrzebne. Także proszę Państwa o zadawanie ewentualnych pytań, które tutaj odsłuchuję. Proszę.
Ja mam takie pierwsze pytanie, podstawowe pytanie. Czy różnią się dzieci spodrewnione od dzieci niespodrewnione? Jakim prawem nasze ustawy dotychczasowe różnicują te dzieci? Dzieci są nasze wszystkie, a nie, że jedne dzieci otrzymują 40%, drugie 50% tej kwoty. I teraz, jak Państwo sobie wyobrażacie, z jednej strony idą nakłady na dom dziecka w Czarnowie na poziomie 3400 zł, a tym dzieciom, tym babciom, które wzięły na siebie obowiązek rodzin, nazwijmy zastępców, czy wujką, czy komuś, daje się 650 zł. Ja patrząc na to, uważam, że tak być nie może. Po prostu wszystkie dzieci są jednakowe. Mało tego, ja pójdę jeszcze dalej. Ja powiem, że Państwo jeszcze tutaj mówicie o stopniu niepełnosprawności. Ile faktycznie jest niepełnosprawności, a ile u tych dzieci jest po prostu niepełnosprawności, nie tylko po to, żeby można otrzymać większą kwotę. Ja to powiem na przykładzie, była teraz olimpiada. Okazało się, że nasza tam Krzysia jako nieastmatyczka ciężko się ścigała ze wszystkimi astmatyczkami, których można było podawać po prostu dodatkowe środki medyczne. Wydaje mi się, że każdy jest to jeden. Takie same i wszystkim rodzinom, czy one będą spokrewnione, czy nie spokrewnione, czy one będą w domu dziecka, czy poza domem dziecka. Wydaje mi się, że te kwoty powinny być jednakowe dla wszystkich dzieci, po to, żeby nie było między nimi żadnej różnicy. To, że dodatkowo gmina daje na dożywianie dzieci jak najbardziej, nie ma tu żadnych przeszkód. Tam, gdzie można się dołożyć, tam się należy dołożyć. Ale część rzeczy przerzucając, że może to przejść na obowiązek gminy przy tych spokrewnionych i niespokrewnionych, a część na powiat, to wydaje mi się, że właściwie albo w jednej ręce trzymamy te wszystkie dzieci, one są wciąż tam z Będzina, czy Stelady, czy z Psa, czy z gdziekolwiek. Tak, takie same mają warunki, jak i pozostałe. I również to, co pani powiedziała na samym końcu. Czy można podnieść to na 50%, a nawet 60%. Ale pani mówi, że Rada Powiatu nie ma pieniędzy. Pieniądze ma na 3400 zł. Pieniądze ma na tam określone takie czy inne niepełnosprawności. A nie ma pieniędzy na to, żeby podnieść nas do wyrównania tych dzieci. To jest podstawowa rzecz. Dla mnie nie może być dzieci w pierwszej lidze, drugiej czy trzeciej lidze. Wszystkie dzieci są jednakowe i w ten sposób należy pomóc. A najlepszą rodziną zastępczą, może z przykrością powiedzieć, jest właśnie rodzina spokrewniona, bo dla tego dziecka to jest czyjś wujek, czyjaś babcia, czyjaś ciocia i tak dalej. I w tym kierunku powinniśmy iść wspólnie, nie pojedynczo, nie poszczególnymi uchwałami, ustawami, zarządzeniami czy rozporządzeniami. Ja na końcu chciałem zapytać, jakimi środkami pani w całości dysponuje na cały ten powiat, w całym roku, łącznie z tym, co my stanowimy i we wszystkich tych, łącznie z tymi, co tam czekają pod telefonem, a dzisiaj nie otrzymują, powiedzmy, na takie...
Wszystkie dzieci, które wymagają opieki, są na
pieniądze miastane, albo w rodzinach, albo... Znaczy, o nauczycielu mówiłem, mówiłem o lekarz po Gotowiu, że dzisiaj otrzymuje na 1500 zł.
Około 7 milionów złotych, dlatego że budżet domu dziecka wynosi około 4 milionów. Mówię około, dlatego że dom dziecka się standaryzuje. Do końca tego roku 2010 zgodnie z ustawą dom dziecka nie może jednocześnie przebywać więcej niż 30 dzieci. Dlatego też już od 4 lat prowadzimy standaryzację domu dziecka, no to są wiadomo koszty dużo większe niż powiedzmy, jak to zostanie ten proces zakończony. To się wiąże z remontami, inwestycjami, z wyposażeniem, dodatkowym zatrudnieniem osób. I to też tak wychodzi średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w domu dziecka. To 3400, o którym mówiłam, to nie jest na utrzymanie dziecka tylko i wyłącznie dziecka. 3400 to jest średni koszt utrzymania w roku. To są podzielone wszystkie koszty utrzymania domu. Płacę pracowników pedagogów, które zajmują tam około 50 osób. To są media, to jest żywienie, to są ubrania dla tych dzieci kieszonkowe. Wszystko razem. Tak zmieniona w domu dziecka w Czarnowie w tej chwili jest 8,50 czasu kosła tak zwane. Już nie mówię tutaj o obsłudze, bo to są płace żywienia. Także to są koszty, które powiat musi ponieść zgodnie z ustawą. Bo pańskie uwagi, jak najbardziej słuszne, to chyba nic tutaj nie będzie pana zagrady będzie się nie zgadzać po pani. I pewnie, że tak, wszystkie dzieci są jednakowe, wszystkie są nasze. No ale no, musi obowiązywać jakieś prawo, które pewnie decyzje kwalifikuje i kwalifikuje. Rodziny spokrewnione, to zgodnie z kodeksami też rodziny i opiekuńczy innymi przepisami, to są zobowiązane dla jednego, to wtedy mniejsza kwota. No nie chcę tutaj się wszystko wyrażać, ale no wiadomo, że tak jest, że nawet do mocy tutaj koleżanka na pewno wie, co to oznacza, że może rodzina podać, dzieci mogą podać rodziców, bo zobowiązani do alimentacji są zarówno wcześniej, jak i wstępni, prawda? Czyli zarówno dzieci, jak i moja matka. Jeżeli coś się będzie ze mną złego działo, to moja matka też jest zobowiązana, żeby mnie alimentować wspólnie, nie daj Bóg. I odwrotnie, to działa zawsze w obie strony. Także czy to babcie, czy rodzeństwo, te rodziny spokrewnione, bo to przecież sąd rodzinny ustala, która rodzina spokrewniona, nie ja. No i Boże, ja otrzymując postanowienie sądu o umieszczeniu w rodzinie, tam mam napisane, bo to sąd rodzinny najpierw zbadał, że rzeczywiście to jest pokrewieństwo, bo to może być szwagierka i ona już nie do końca będzie taka spokrewniona, bo to już ta sama krew jej ładnie płynie. Dlatego ona pójdzie na przeszkolenie. I takie przypadki też mam. Jedną strzelali nawet, bo nie chcę tu wymieniać nazwisk, wiadomo, ale mam strzelali też taką szwagierkę, która wzięła dziecko po szwagrze. No niby spokrewniona, ale okazało się, że nie, i też musiałam przeszkolić tę osobę. Także to stąd się bierze, że rodziny spokrewnione są zobowiązane do alimentacji, w związku z tym otrzymują mniejszą pomoc finansową. No rodziny niepokrewnione się całkiem mocne, wykazują tutaj dobrą wolę. Częsta kwota, to jest 10%, to jest zaledwie 167 zł, to nie jest aż tak dużo, żeby coś tam zabezpieczyć. No i mówię, no my się mieścimy w granicach prawa, a że powiat nie ma pieniędzy, no to rozumieć moja brocha, to jest sprawa pana przewodniczącego rady powiatu, tych, którzy tam, prawda, decydują, dysponują. To jest jednostka samorządu terytorialnego, ona wie, jaki ma budżet, jaki budżetem dysponuje. Ja tylko mówię, że sytuacja jest trudna dla pomocy społecznej, bo musimy tą sprawę standaryzować do końca roku. Absolutnie, bo inaczej nam wojewoda nie da zezwolenia i to mówię, co my dzieci, nie wiadomo, kiedy się tam opowiadać. Musimy wystandaryzować dom pomocy społecznej w Rodzinie Grodziu. Tam na niskiej widać na Chopina też do końca roku. To są określone koszty, bardzo duże, to idzie 1 000 000 zł. No i na to powiat po prostu te pieniądze. Tak pan pytał, około 4 000 000 do dziecka, około 3 000 000 do dziecka.
Proszę
o kolejne
pytanie. Ja mam takie pytanie. Czy warunki są, czy mało jest zagłośnione, wydaje się, że jest, się słyszy telewizji, że te procedury są tutaj jakieś wyśrubowane, są niedostępne, że często się ogląda w telewizji, że są jakieś warunki trudne do pozyskiwania telewizji, dlatego że trwa w czasie. Czy może pani potwierdzić, że to tak bywa tutaj, czy może warunki są, czy okres oczekiwania, czy procedury są takie utrudnione, że te rodziny nie mogą osiągnąć tego?
Procedura jakaś być musi, ponieważ chcę sobie wyobrazić, że my powierzamy dziecko nasze, tak pięknie to wszystko mówimy dzisiaj, całkiem obcej osobie. Ona musi być prześwietlona na wszelkie możliwe sposoby. Ta rodzina adopcyjna, prawda? To jest inna procedura, ale też. Więc opinia w mocu, potem to jest to pierwsze sito, potem szkolenie. W trakcie szkolenia jest następne sito, bo tam też pracownik idzie do domu, bada warunki. Mało tego, ci ludzie są, przechodzą różne badania psychologiczne, różne testy osobowościowe, inne. Muszą się okazać wieloma doświadczeniami lekarskimi, że nie chorują na żadne choroby, mówię zakaźne, ale jakieś tam, prawda, inne groźne się przewlecą. Także to sito być musi. Zdarza się, że no szkolenie być musi, bo bez tego w ogóle nie ma o czym mówić. W tym jest to, co ja dostrzegam, z tych 11 lat, jak powiaty powstały, tam 11 lat przecież pracuję. światopoglądu jest problem, świadomości na wszystkich. Chyba się boimy, może nie bardzo chcemy. Te pieniądze nie są aż takie duże. Z drugiej strony, jeżeli ktoś przychodzi do mnie i rozmawia ze mną tylko o pieniądzach, to lampka mi się świeci, mówię o mnie, to dziękuję bardzo, bo to chyba nie o to chodzi. Także chyba dużo lat jest musi upłynąć, żeby w naszej świadomości nas Polaków po różnych traumach historycznych zagościło coś takiego, że jestem do dyspozycji, nie wiem, moje dzieci już opuściły gniazdo, ja teraz sobie zapewnię tą opiekę i wychowanie, prawda, tym biednym dzieciom opuszczonym. 3 rodziny rocznie to i tak nie jest mało. To i tak to jest coś, prawda? Bo już tam powiedzmy 5 ile dzieci daje straci do Szarnowa, to traci do rodziny. Zdarza mi się już w tej chwili, że 2 rodziny z tych przeszkolonych, niepokrewnionych, prześwietlonych, jak mówiliśmy, no jedna się zrzeka sama, bo ma problemy, no to jak ma problemy, no to jak to się zrzeka. No to jest straszne. To jest straszne, bo to dziecko musi prawdopodobnie z powrotem trafić do Szarnowa. Jak nie może słuchać, z powrotem do niego trafi. Rodzina się pozbywa problemu. Nic tak do końca nie prześwieci, prawda, nie zbada. No zapewne oboje z Państwo są nauczycielami, to też dziwne, prawda. Inne rodziny trzeba, kolegi, 3 lata temu miałam taką rodzinę w Bobrownikach, gdzie no też przeszkolona, ładnie, pięknie przychodzili, elokwentni. Okazało się, że leją dziecko. No więc też błyskawicznie, tak reagować, tak trzymać rękę na pulsie, tak ten pracownik socjalny musi być wyczulony na każdy sygnał. I szkoła, bo to kiedyś też było, teraz na pewno pamiętam, było tak, że każda rodzina zastępcza to w szkole, prawda, obowiązkowo miała nauczyciela, był nauczyciel wskazany w szkole. Rodzina zastępcza się pojawia, pani dyrektor szkoły wyznaczała nauczyciela, takiego opiekuna tej rodziny, on miał nawet obowiązek do sobie, chyba takie sprawozdania pisać. I rzeczywiście była ręka na pulsie. No. I teraz naprawdę robię wszystko, żeby tak było, ale mówię pani, z moich doświadczeń, chyba to przyjdzie na tej mentalności. Nie bardzo, ja sama nie wiem, czy to jest.
A czy informacja dostateczna, żeby. To dzieci, sytuacja taka, że przez ludzie muszą zgłaszają się tam pobrać, a postura jest taka, że
jutro jest temu mówiona, czy tak naprawdę nie wypełniał, jutro jest temu mówiona o 10:00 z panią Szczelanki. No i mówię, nie chcę nazwisk, ale jutro o 10:00 jest temu mówiona z panią Szczelanki, która na głosie przyjechała, że kiedy będzie odbiorę ten ciąg.
Za pielęgniarka, pani dyrektor mówiła o tym, że kiedyś byli wyznaczeni nauczyciele, którzy opiekowali się rodziną zastępczą. To było w latach 80. Tak. To jest w światowych, nie było pedagogów. Myśmy wtedy do 87 roku, o ile pamiętam, mieli na terenie Czerwaki jednego pedagoga, pani Klasawa, wcześniej pani Klasawa. Natomiast pod koniec lat 80. każda ze szkół już miała swojego pedagoga i w dniu dzisiejszym pedagog jest zobowiązany na początku roku robić, że tak powiem, analizę uczniów w szkole pod kątem właśnie, czy są w rodzinie zastępczej, czy w rodzinach alkoholicznych, czy szereg innych problemów, które są, nawet i tych problemów finansowych, bo przecież też są zgłaszane domowców w sprawie dożywiania, czy wyjazd na zieloną szkołę, również jest prowadzony wywiad, ile, którym dzieciom będzie można czy powinna się dofinansować. Także nie ma, co prawda, wyznaczonych nauczycieli bezpośrednio w szkołach, którzy się konkretną rodziną interesują, ale każdy pedagog w szkole wie, jakich ilość rodzin zastępczych ma. I tą sprawę również monitoruje. Jeżeli się pojawia jakikolwiek problem, zresztą sama pani mówiła, że to szkoła właśnie zgłosiła problem do szkoły numer 3. I myślę, że tak jest we wszystkich placówkach, a to by tak zawsze było. Natomiast proszę państwa, na zawiedzenie dziecka do placówki opiekuńczej, to dla osoby, która to zawodzi, jest to ogromna trauma. Mi się raz zdarzyło, że nasi dziewczyny też od pogotowia do Katowic, ja to do dziś pamiętam, a było to właśnie ponad 20 lat.
Wtedy tak było, że światło zaraz,
teraz jest to, że wtedy jeszcze, natomiast dla osoby, która zawodzi, jest to ogromne przeżycie, a jak bardzo przeżywa to dziecko, to sobie potrafimy zrobić.
Mam takie pytanie. Ile, może pani dyrektor tak nie wie akurat na tą chwilę, ale mniej więcej ile dzieci z Cielagi przebywa obecnie w domu dziecka w Tarnowie?
Wiem.
Tak? I po części już na moje drugie pytanie, jakby po części pani odpowiedziała, bo chciałam się dowiedzieć, ile rodzin czy osób chętnych właśnie na przestrzeni jakiejś ostatniej właśnie tej kadencji zgłaszało się do Czeladzi, w terenie Czeladzi, z chęcią właśnie założenia takiej rodziny pastorskiej. I czy się udało, czy się nie udało?
Dobrze, że pani pyta. Czeladzi, pani pielęgniarka z zawodu, co prawda nie pracuje na terenie Czeladzi, ale tutaj mieszka. I we wrześniu tak umówiłyśmy, bo ja też mam to, że jest przeszkolona, Ona się zgłosiła w 2009 była przeszkolona, że ze względu na jakieś problemy zdrowotne wydłużył się ten okres, ale prawdopodobnie na jesieni nie zostanie dziecko. Teraz ta pani, która jest w domu, nie ma tego Czeladzi. Pani nauczycielka, o której mówiłam,
ale mówimy takich, ja rozumiem, że ci, co jakby zawiążą te rodziny zastępcze, okej. Okay. Ale były takie osoby, które no, na przykład zgłaszają się, pytają, przychodzą, potem nie wracają, są takie, nie, takich nie ma, że...
To była jedna akurat przygłaskowa, ale to nie to tam, tylko że chodzi o pieniądze, więc nie dążyłam do żadnych kontaktów, ale jeszcze raz, tam będzie na podrodze.
A rocznie w ogóle z powiatu będzińskiego, ile takich wypadków jest zgłaszania się?
No to tak myślę,
to jest w ogóle
no to
powiedzmy, że
to jest
w ogóle
bardzo nowe.
Będzina
dwie,
w tym jedna
klaska. I ta pani która się a może pierwsze to zgłosić, dopiero marca.
No nie, oczywiście to tak, ale mówimy o tym. Jeszcze chciałam zapytać, powiedziała pani, że starostwo tam wyasygnuje kwotę, prawda, miesięczną taką dopłatę. Czy to jest jakaś kwota, jak to wygląda? Czy to jest uchwałą powiatu podjęta uchwała o wysokości tej kwoty? Czy to jest jakaś dowolność w ustalaniu tej kwoty, że akurat my mamy tyle, a inne powiaty mają tyle albo nie mają na przykład?
Na poziomie planowania, na następny rok budżetowy, no ja muszę określić, prawda, jako dyrektor PPR-u, ile rodzin i robimy taką symulację. Wiadomo, że zawsze jest zakładka na plus. Nie zdarzyło, żeby brakowało. Nie zdarzyło się, to może braknąć na PPR, na płace, na cokolwiek, ale na rodziny zastępcze nie ma tego sposobu. I bardziej to ustawa też podkreśla, że do dnia 10 każdego miesiąca ta pomoc się nie znosi. Wszystkie te rozwiązania na swoje konta osobiste i przelewamy dalej godzinkowe tutaj operacji.
A jak później jeszcze wyglądają rozliczenia z tymi rodzinami? Bo rozumiem, że one no, jakoś muszą wydatkować te pieniądze. Czy jest jakaś kontrola nad wydatkowaniem tych środków?
To są właśnie pracownik socjalny, ten dwa razy w roku robi.
Czy jakieś rachunki? Czy coś?
Nie mają takiego obowiązku. Aczkolwiek pracownik socjalny w momencie, kiedy rodzina dostaje na jakieś podarowanie, powiedzmy te 2000 euro, no to ona musi zobaczyć, czy rzeczywiście to popłynie.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Pani Dyrektor, to mi się wydaje, że ta informacja, którą nawet spotkanie Pani nam powiedziała na temat tego stosunku, wskazywałaby na to, że jednak gdyby no gdzieś musi być problem głębszy, skoro w takiej dużej gminie jak Sosnowiec występują takie problemy. I teraz, proszę Państwa, powiem w ten sposób. Też zdziwiony byłem trochę, jak usłyszałem, że my już jako gmina dopłacamy jako pomoc społeczna określone kwoty. I tak się zastanawiam właściwie, gdzie jest jak gdyby ten duży problem. Dlatego, że wygląda na to, że te dzieci, które człowiek, jakaś tam rodzina przyjmuje jako do rodziny zastępczej, właściwie biorąc na przykład pod uwagę kwotę 650 zł, to według mojej pamięci, nie wiem, chyba że się mylę, Pani Dyrektor Pomocy Społecznej, że to jak gdyby tych ludzi nie kwalifikuje do jak gdyby do żadnej pomocy, bo to jest kwota, która jest chyba powyżej. Tak mi się zdaje. Czyli w związku z tym domniemam, że jak gdyby ta pomoc społeczna wynika z tego, że ta rodzina, która wzięła to dziecko do tej pomocy zastępczej, jak gdyby przez ten fakt, czy no wspólnie rozliczając, wykazała, że jednak jej dochody są w takich granicach, że mieszczą się do pomocy społecznej. I dlatego uważam, że po pierwsze, uważam, że Pani Dyrektor, Pani powinna przekazać staroście taką informację, że kwota tych 40% jest kwotą za niską. I po to właśnie ustawodawca dał takie prawo, żebyśmy naprawdę myśleli przede wszystkim, jeżeli mówimy o rodzinach, żebyśmy również o nich działali. To nie tak, że można mieć pieniądze na różne rzeczy, tylko jeżeli mówimy, że rodzina zastępcza jest przez, jak gdyby sprawą podstawową dla funkcjonowania społeczności lokalnej, nie tylko, to nie może to być kwota 640 zł i nie może to dziecko żyć po prostu na i ta rodzina, która się tym dzieckiem opiekuje, na granicy tak zwanej, nie wiem, ubóstwa czy nie ubóstwa, nie? Przecież wydaje mi się, że takie dziecko powinno dostać taką kwotę, przynajmniej ta rodzina, żeby to dziecko nie cierpiało nadal jakiegoś niedostatku, bo ja sądzę, że jeżeli rodzina musi iść do pomocy społecznej i jej się to należy, to znaczy się, że rodzina cierpi niedostatek. I w związku z tym domniemam też, że najprawdopodobniej w Sosnowcu, bo nie wiem jak jest u nas, to tutaj tylko apeluję może do Pani Burmistrz, abyście Państwo na łamach Echa Czeladzi napisali parę cyklicznych artykułów, być może tutaj jakiś artykuł Pani Dyrektor właśnie zamieściła informację, bo być może, że ludzie naprawdę nie wiedzą. Ale też proszę powiedzieć tym rodzinom zastępczym, że taka rodzina w przypadku jakichś tam właśnie niedostatków materialnych może skorzystać z pomocy społecznej. Proszę Państwa, pomoc społeczna, no bądźmy szczerzy, my tutaj chyba żaden z nas nie korzysta i to się zawsze będzie kojarzyć dla pewnych ludzi, którzy jak gdyby ich stan i poziom życia był jakiś taki przeciętny, może powodować no, pewien dyskomfort taki jakiś no i psychiczny i w ogóle taki no w ogóle bym powiedział egzystencjalny, że nagle człowiek chce pomóc, a te środki, które otrzymuje z Państwa, są one zdecydowanie za niskie. I dlatego tu przede wszystkim jest apel do powiatu i uważam, że komisja społeczna powinna wystosować odpowiednią czy petycję z prośbą czy zwróceniem uwagi, że ta kwota 40% to nie gwarantuje jakiegoś, no mówię, przyzwoitego poziomu, żeby to dziecko nadal się nie czuło biedne, bo ono przyszło do rodziny zastępczej i za nim powinna iść ta kwota nie 640 zł, przynajmniej jak ja widzę na ten dzień dzisiejszy, tylko to powinna być kwota powiedzmy 60% na 1600, czyli około 1000 zł. To wtedy takie dziecko by rzeczywiście czuło się, jakby powiedzieć, dowartościowane przez państwo, ale ta rodzina, i tu nie chodzi o to, żeby ta rodzina zarobiła na tym dziecku, ale też, proszę Państwa, no nie może być tak, żeby z tego faktu że rodzina przyjmie, no a może ma tylko dobre serce, bo dzisiaj, proszę Państwa, emerytury i renty są bardzo zróżnicowane. Są emeryci, którzy mają, jak to się mówi, cztery z przodu, ale są tacy, którzy nie mają jedynki z przodu i też muszą żyć. I kiedy się może mówią, mają dobre serce, ale za te pieniądze jest trudno wziąć jeszcze dwoje, troje dzieci, jak gdyby tymi dziećmi się zajmować na takim poziomie, żeby ich na przykład... że tak powiem, te służby, które jednak ich kontrolują, żeby się nie było podejrzenie, że te dzieci nie otrzymują przynajmniej tyle od nich, co daje państwo. I dlatego tutaj uważam, że po prostu potrzebna pewna informacja, ale też potrzebne jest działanie Rady Powiatu i proszę, bo wszyscy mówią, że nikt nie ma pieniędzy. I proszę Państwa, ja nie chcę na ten temat mówić o naszej gminie i każdym innym powiecie, czy proszę Państwa, są pieniądze na drobne i według mnie mało istotne rzeczy. Można pół miliona przesunąć tą lub tamtą stronę po to, żeby rzeczywiście ta pomoc dla tych rodzin zastępczych była i to zwiększyć. I wtedy ja myślę, że przy pewnej informacji na pewno w naszej czeladzi znajdzie się zdecydowana większa ilość rodzin, ale myślę, że również i w Sosnowcu, bo jeżeli jest, powracam do początku, jeżeli w Sosnowcu potrafi być taki problem, no to jest jednak problem, że to są to kwoty za niskie, dlatego tak mówię, zwracam, jeżeli mógłbym złożyć nawet taki wniosek, aby komisja po wysłuchaniu tej informacji skierowała petycję do Rady Powiatu o zwiększenie środków na jak gdyby tą, na te bezpośrednie dopłaty do rodzin zastępczych, bo tu słyszę 7 milionów, 4 miliony. Ja tylko jeszcze tak zwrócę uwagę na to, może na to Państwo, że się nie zwróci uwagę, bo rzeczywiście mówimy, że się ogromne kwoty dopłaca do tych dzieci faktycznie. Natomiast jak posłucham 8,50 ten stawka żywieniowa, proszę Państwa, ale nie, jakoś nie wiem, co powiedzieć. Proszę Państwa, ale Pani dyrektor, nie mi Pani pozwoli, że to kończy. Więc mówię 8,50 to jedna rzecz, ale z drugiej strony, bo mówię tak, no zlikwidujmy na przykład ten dom dziecka, no bo gdyby takie były działania, proszę bardzo, zlikwidujmy. Co się okazuje? 60 ludzi jest niestety, Szanowni Państwo, bez pracy, bo to nie jest tylko to, że tam jest 30 dzieci, ale tam jest a jeszcze tam jest 60 osób, które no nic tam nie zrobią, nagle poprzez likwidację utraciłoby pracę i to też jest nie do końca tak to jest wszystko wyjaśnione, dlatego że już tam nie będę się dalej wywodził, ponieważ udziały w dochodach są dochodem gminy i tak dalej, więc to nie jest właśnie 3400 albo czy tylko trochę mniej, więc sytuacja jest bardzo skomplikowana, ale przede wszystkim uważam, że Rada Gminy... Ale mówię, jak... Ale pani... Pani dyrektor... W tym roku było 2500, teraz jest 400. Pani dyrektor, ale pani nie zrozumiała mojej końcowej sentencji. Moja sentencja polega na tym, że te pieniądze poniekąd w sposób podatku wracają do sfery publicznej i w związku z tym nie jest to ta kwota. No ale ja tylko mówię, że to jest jak gdyby koszt publiczny jest niższy lekko niż 3000 zł. No.
No. Powiatu, jakby miał na pewno dochody wszystkich instytucji, które są należne.
No właśnie. No właśnie.
Ja jestem podchowa w Gazie Powiatu, to pełnami zarząd jest w Gazie Powiatu, 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 w tam każda ilość pieniędzy, wie pan, utopiona się na przyda. Powiem tylko tyle, że no pewnie te 688 zł to nie jest jakaś wielka kwota na dziecko, ale w niejednym domu niedysfunkcyjnym, pewnie to funkcjonujące w miarę normalnie, gdzie mama wychowuje dzieci, a tylko taka pracuje, nie ma takiego zachodu na jedno dziecko. Nigdy nie przykład dziecka babci, która nie ma żadnego innego dochodu, jak tylko pomoc tutaj
także nie ja mówię o wyliczeniu, pani dyrektor. Ja mówię o wyliczeniu.
Nie ma
ale muszą być korzystają z pomocy.
Nie, ja panie
to
tak.
Część dzieci
trafiają w ogóle 300 do roku. Ale ja mówię tylko, ja mówię o liczeniu, no proszę mi wytłumaczyć, dlaczego.
Mają ręce rodzinne, które dają.
Ale to nie, ja nie o tym mówię, pani burmistrz, ja mówię o wyliczeniu. Wiem, że pomoc społeczna może być.
Nie.
Ale ja mówię do wszystkich, pani dyrektor, ja nie mówię do wszystkich.
Ja uważam, że są naprawdę różne przypadki. Nie można do tego traktować jako działalność, jakąś gospodarczą, żeby wyliczać co, jak, ile.
No ale rodzina zastępcza składa, przepraszam panią, no bo proszę nie robić ze mnie człowieka, który nie wie, co mówi. Rodzina zastępcza składa wniosek do pomocy społecznej i musi przedstawić różne źródła dochodu. Jeżeli, no to, ale różne. I muszę, przepraszam bardzo, w związku z tym po jakimś tam wyliczeniu zwykłej rachunkowości wynika, że dochód jest taki i taki i taka osoba czy taka rodzina się kwalifikuje na pomoc społeczną. Tak jest, pani dyrektor, czy nie?
No to idzie do pomocy. No. Idzie do pomocy, ale no.
w miejscu pracy, bo przecież tak samo i
określone przywileje, prawda? Tutaj płyną pewne adopcje, które widzą. To są tego rodzaju problemy, widzę największe.
Szanowni Państwo, no nie ukrywam, że znam troszkę przepisy dotyczące zarówno rozwiązanych, jak i majątków pracy w opieki prawnej. Wiem, na czym polega praca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i w ramach tych uwarunkowań prawnych ten program pracuje dobrze, no dobrze. I tak mamy się starają, ale tak jak mówię, wszystko w ramach uwarunkowań prawnych. Pani dyrektor nie powiedziała jednej rzeczy. Być może ta dyskusja bardzo wówczas inna. Pani wymieniła średnią, jaką otrzymuje rodziny zastępcze. Pani powiedziała, jaka jest najniższa dla rodzin zastępczych, to może wówczas zrozumielibyśmy, dlaczego nie ma chętnych. I tych chętnych nie będzie na stworzenie rodzin zastępczych. Bardzo proszę, jeżeli pani pamięta powiedzieć. Ale jest za chwileczkę, dobrze? I to byłoby tyle. Ja nie mam żadnych uwag. Pracuję już 7 lat w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i jestem w tej prokuraturze zrobionej. Natomiast pani dyrektor, to co pani podała, te dofinansowania dla dzieci rodzin zastępczych, pani to mówi ogólnie, bo czy to dziecko byłoby w rodzinie zastępczej, czy nie, to i tak to dofinansowanie byłoby, no bo spełniało istotne kryterium, prawda? Także proszę tego nie klasyfikować też sposób. W tej chwili nie ma żadnej pomocy z miasta, z pomocy społecznej dla rodzin zastępczych, jako dla rodzin zastępczych i dla dzieci z rodzin zastępczych. Nie ma. Pomimo tego, że 17 milionów 700 tysięcy, jak Państwo pamiętają, w budżecie przeznaczyliśmy na pomoc społeczną. Ale o co innego chodziło? I w tym artykule o co innego chodziło? I w tym temacie dzisiejszego posiedzenia komisji o co innego chodziło? Chodziło o to, żeby w jakiś sposób dowartościować psychicznie czy psychologicznie te dzieci z rodzin zastępczych. Żeby one czuły, czy wiedziały, że za rok, za dwa, za trzy, ktoś się nimi zaopiekuje, że jest gmina, że być może dostaną jakieś mieszkanie komunalne, a być może garstka tych dzieci pojedzie na jakiś obóz sportowy, czy na jakieś wakacje. No i z tym jest problem. W temacie jest pomoc gminy dla rodzin zastępczych, nie powiatu, bo tak jak powiedziałem, powiat ma sobie pewne uwarunkowania prawne i wywiązuje się z tego, naprawdę wywiązuje się z tego. Natomiast tu się musimy zastanowić. Cieszę się bardzo, że pani burmistrz powiedziała, że jak odchodziła dziecko do Katowic, to była taka rozczulona i łzy w oczach. No być może do tego tematu też w ten sposób podejdzie. Nie jako urzędnik, tylko jako kobieta. I myślę, że tutaj jakoś ta dyskusja, jeżeli będzie dalsza, to będzie w jakiś sposób ukierunkowana. Dziękuję bardzo.
Tak, każdym odnieść się do jednego z tych postulatów, które pan w artykule zamieścił, między innymi referencji przyjmowania do przedszkoli.
Ja nie wiedziałam o tym, dlatego napisałem, ale jeżeli tak jest, to w porządku.
Zupełnie na ten temat się nie myśli. W ramach obowiązującego prawa i w ramach możliwości takie rzeczy robimy.
Jednym z kryteriów, które uprawniają do uzyskania mieszkania, czyli wszystkie są jako kryterium uprawniające do najmu mieszkania komunalnego, jest właśnie opuszczenie domu dziecka przez rodzinę zastępcze. To też nie jest absolutnie nowy postulat. Realizowana od wielu lat.
Czyli takie dziecko otrzymuje
postulat natomiast, żeby przynajmniej dwa mieszkania komunalne rocznie przyznawać na potrzeby dzieci z takich rodzin, nie jest popiera takie potrzeby. Nie ma do tego, co ja wiem, co ja pamiętam, żeby przeanalizować około 400 osób, ale jeżeli ktoś ma uprawnienia do otrzymania mieszkania czy wcześniejsze, to na pewno z tego uprawnienia nie korzysta. A my tutaj wiele nie. Ja mówię o sprawie rzeczywistej, faktycznej.
A dziecko nie będzie miało dochodu, bo musi gdzieś mieszkać. No być może nastąpi jakiś konflikt
Taka sytuacja jest zgłaszana do nas i na bieżąco rozwiązywana. Państwo tutaj obecnie wiele Państwa pracowało w komisjach mieszkaniowych, w związku z tym
w przypadku takich rad były przed takim przyznawaniem mieszkań, tak jest, tak jest. No, jak wiedzą ludzie o tym?
Nie, to ja wiem, że nie ma takich potrzeb.
Dlatego ja napiszę na
wśród osób, które oczekują na nic.
To mają zgłaszać te osoby z rodzin zastępczych w pomieszkanie komunalne, bo będą te dwa mieszkania.
Oczywiście muszą spełnić wszystkie kryteria.
To znaczy jakie?
No,
to
tak
jak Państwo
ustaliliście
tą parę.
No jak się wprowadza?
Dlatego zapisałem, że te dwa mieszkania trzeba w jakiś sposób zabezpieczyć, na to będzie zastąpione. Jak to będzie zabezpieczone, to nie Pani decyduje, tylko Rada będzie
zastąpiona. Nie, nie,
komisja i górnik. Komisja i górnik.
Rada umożliwia, że to trzeba wrócić temu mieszkowi. Też nie wiadomo, jak to będzie.
Ale burmistrz ma w szczególnych przypadkach ma prawo właśnie tak decydować. Natomiast jeszcze inaczej odpowiem. To nie jest tak, że nigdy nie było potrzeb przyspieszenia. Natomiast jeżeli takie potrzeby występowały, to wspólnie ze Stoczną Komisją Mieszkaniową uprawnienia do otrzymania mieszkania były ustawane.
Drugi wniosek będzie zrealizowany.
Ale on był realizowany.
Szczerze, no powiem,
że
nie
było
takiego problemu.
Ale lepiej tworzyć takie wnioski, które wiadomo, że to funkcjonuje, ale tworzyć wniosek i potem się mówi, że zrealizowane.
To są takie szacunki, że to przydzielałeś jakieś
mieszkanie. Na pewno, nie jedno. Nie powiem, że
przydzielaliśmy. Musiał prawie, jak to ci coś powiedzieć. Nie powiem, bo to będzie milczenie zabronić. No co się mam, już ja to przydzielałem. Ja widzę,
nie, no komisja przydzielała. Przecież za to się komisja
przydzielała. Chodzi o pytanie, bo to jest taka sytuacja.
Nie, znaczy, nie przepraszam sobie. Jeden z warunków to właśnie był taki, zawsze wybrałem
pod. Ale na mnie nie, to były sytuacje sporadyczne. To nie są sytuacje, to nie są
potrzebne. Rozumiem, to jest tylko proszę o taki wyciąg 10 ostatnich lat, ile komisja mieszkaniowa przydzieliła mieszkań dzieciom, które nie zastąpiły. To Pani przygotuje taką informację.
Tak.
Dziękuję bardzo.
Przepraszam, czy ja mogę jeszcze bardzo cienko się odnieść do tego. Proszę Państwa, tak zrozumiała, że na tym tego dzisiejszego spotkania między innymi była pomoc dla tej rodziny zastępcze. W związku z tym, w tej części informacji, jaką przygotowałam w imieniu ośrodka, ujęłam pomoc finansową po to, żeby pokazać, że nie jest tak, że rodziny z terenu naszej gminy z tej pomocy nie korzystają. Więc ja po prostu w tym celu przedstawiłam, ile dzieci z jakich form pomocy, na jaką kwotę skorzystały. Czy one by otrzymały taką pomoc, czy nie, w momencie, gdyby nie były rodzinami zastępczymi? Nie wiem. Musiałabym w tym momencie przeanalizować na to. Natomiast chcę powiedzieć, że tą kwotę, którą wymieniłam jako zasiłki celowe, jestem o tym przekonana w tym momencie, że były to tak zwane zasiłki celowe specjalne, które były przyznawane w pomocy społecznej mimo przekroczenia dochodu. I ja nie mam możliwości przyznania pomocy w formie zasiłku celowego z tego powodu, że dziecko jest w rodzinie zastępczej, bo nie jest to przesłanka do uznania, przyznania pomocy finansowej, ale w każdej rodzinie występuje jakiś problem. I on w powiązaniu z kryterium mógł dać przesłankę do przyznania właśnie kwoty pomocy.
Panie dyrektorze, ja Panią rozumiem, tylko to nie o to chodzi w tym wszystkim. Chodzi o to, żeby w jakiś sposób powiedziałem w psychicznie, że przekroczy się dowartościować te dzieci. Niekoniecznie to, co Pani tutaj napisała, czy to robią za 3,50, bo to mogę sobie tak być, że czy Olaf jest domu dziecka, czy nie, to by to stało. Jeżeli będzie spełniało kryterium, dostanie mieszkanie, to również komunalne, czy zostanie. A tu chodzi, żeby te dzieci w jakiś sposób wyłączyć z tego wszystkiego, zrobić jakąś grupę i myśleć o nich.
Ale czemu mam łączać? Mamy im stworzyć takie warunki, że tak bym, żeby miały jak inne dzieci, a to one i tak już są pokrzywdzone z racji tego, że są w tej rodzinie.
Ja rozumiem opuszczenie swoje, ale gdyby był jakiś przypadek, któremu by nie sprostały wszystkie ustawy, ale jak na tej dotychczas pani tutaj mówi, czy pani nie było, prawda? Nie było. No więc my przeszacujmy. Dobrze, że apelujemy, że dbamy, że mamy sprawozdania, że orientujemy się, jak to wszystko wygląda, ale nie przesadzajmy, bo ja myślę, że problem, proszę Państwa, leży gdzie indziej. Tu leży u podstaw tej rodziny, która ma to dziecko i w zaczynają się problemy. Nie wiem, czy państwo, gmina, powiat nie powinny jakieś programy przyjąć, żeby rozpatać szczególną opiekę nad tymi rodzinami, żeby nie doprowadzać do takich właśnie sytuacji. I nad tym, proszę państwa, powinniśmy, a nie łożyć, jak tu powstaje problem. Bo wtedy są ogromne trudności. Wtedy są zwyknięcia charakteru, psychiki człowieka. Tylko właśnie w tych rodzinach, które mają jakieś problemy od podstaw, od początku, żeby mieć jakieś instrumenty. Nie wiem, może za mało, bo tych instrumentów mamy dużo, ale może jest ich za mało, żeby u podstaw zacząć właśnie reagować i tam pomagać. Bo proszę państwa, jak w rodzinie jest dwoje, troje dzieci i w rodzinie mają dochód 600 zł, czy za 700 zł mają żyć, to proszę państwa, któremu dziecku jest lepiej? Dziecku temu z tej rodziny, czy dziecku temu właśnie? I jak to dziecko jest potem postrzegane? Bo to w domu dziecka ma tamto, tamto śniadanie, pod wieczorem. A ojciec często ma bardzo źle. I tu, proszę państwa, należy, tu powinniśmy na tą uwagę skierować. Jakie są instrumenty, jakie są działania, co powinniśmy w tym kierunku jako gmina, powiat i wszystkie instytucje robić, działać.
Wydaje mi się, że ogólnie rzecz biorąc, więcej, bardziej rzeczywiście przyczyny niż skutki. To chyba też łatwiej. Teraz to chyba nie miała rację. Cały czas spędziłem po domach i wiedziałem, jak to jest ciężki temat i wiedziałem, co stało się, mówiło się, dopiero jak narastał problem, dopiero się stało, na bazie tego problemu dopiero się coś.
Ale tu nie ma problemu, że to
jest 20 lat demokracji, wszyscy mówimy programy, mamy uchwalone programy dotyczące pomocy społecznej, tylko dzisiaj się okazuje, że jest jakiś problem, który nie ma rozwiązań systemowych nawet w gminie. No tak wygląda tutaj wypowiedzi przed chwilą też koleżanki radnej Danuty Walka, że nie mamy systemowego rozwiązania, więc też pytam, mamy to systemowe rozwiązania, czy nie? Ale to takie, żeby koledzy się też nad tym zastanowili, bo jeżeli piszemy jakieś wzdłużne programy, które nie dają efektu i dzisiaj mówimy, że są te, to znaczy, że coś nie w porządku jest znowu, bo je też uchwalamy. Także wydaje mi się, że być może nie jest tak źle, bo program mamy i ten program jest realizowany. Być może my go nie kontrolujemy radni, być może my go nie kontrolujemy jego wykonania, ale to też nieprawda, bo przecież dostajemy sprawozdania i jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żebyśmy sprawozdanie pani dyrektor Banasik po prostu uznali za jakieś nieważne. Także myślę, że jakoś to się toczy i chyba w dobrym kierunku. Chyba, że dzisiaj uznamy, że jest to całkowicie zły kierunek, więc weźmy się do pracy i wypuszczamy jakiś nowy program. Wracam do kwestii tej pomocy dla rodziców zastępczych. Chciałam zapytać po pierwsze, gdzie jest błąd, bo w tym artykule w Trybunie jest podana ilość rodzin zastępczych na listopad 2009 w wysokości 37. W materiałach teraz sprawozdawczych od państwa jest mowa o tym, że co lat jest 48 rodzin zastępczych, więc albo no gdzie jest ten błąd, bo czy było 10, a jednocześnie pani powiedziała, że to są rocznie 3. Czyli
od nich pokrewnionych, od tych osobach,
deklarują ten.
Jedna tam jest wymieniona, jedna niepokrewniona, to jest właśnie ta nauczycielka, która ja jestem profesorem, ale jako opcja, jedna zawodowa pogotowie,
czyli od listopada roku do chwili obecnej przybyło 11 rodzin zastępczych, zarówno tych spokrewnionych, jak i niespokrewnionych, a jednocześnie pomocy w 2009 roku, tak, bo to jest sprawozdanie na koniec 2009 roku, udzieliliśmy 11 rodzinom zastępczym. 11 rodzinom i rozumiem, że to są i te spokrewnione, i te niespokrewnione. Czyli 37 rodzin zastępczych nie chce od nikogo żadnej pomocy. Czy to znaczy, że albo ma takie te i jest to problem, no jednak te 11, Andrzej szybko woli 3%, 48, 11, 20%, prawda? To jest dużo, ale nie jest to sytuacja jakby katastrofalna. Więc jeśli uznajemy, że nie są to te 37 rodzin następczych, nie mają problemów finansowych, a są dobrze poinformowani, bo może się zdarzyć, że oni po prostu nie zgłosili się po ten pomysł, bo na przykład nie wiedzą, że zakaz mieszkających, prawda, że też sobie widzą te kryteria takie, jeśli, ale myślę, że to jest niemożliwe, dlatego że mają, że te rodziny mają tak duży kontakt z państwa, że
niejednokrotnie postawa roszczeniowa jest wyimaginowana, tak to nazwała. Roszczenia to bardzo duże roszczenia się nawet nie przekładają na rzeczywistość, bo zdarza się również, że są sobie zadaną, a mama patologiczna musi namykać na fundamentalną sprawę korzysta z niej pomocy na dziecko. Nie ma siły, która zainteresowana są rodzinem. Naturalna matka dziecka z konkubinem powiedziała, że się nie wyprowadzi, koniec i mieszkają razem na Kucie i nawet 688 żyje. I ta mamusia dysfunkcyjna, naturalna, i ta babcia, i ten mięk, i wszyscy razem. No to będzie skrajnie teraz, ale jak? I co? Dawać na co?
No właśnie, bardzo chciałam zapytać, czy te 20%, te 11 rodzin, to jest właśnie to, że być może gdzieś tam, tak jak pani teraz mówi, może był tam jakiś gdzieś tam błąd popełniony, że babcia dostała opiekę, ale mieszkają w tym samym domu, że być może ta pomoc byłaby taka potrzebna. No jednostkowa, ale teraz mówimy o jakichś, prawda, tylko 11 przypadkach celami, nie mówię już o tych innych. To jest być może, że udałoby się, że gdyby ten, gdyby tutaj naprawić tę pomoc systemową, bo to chyba też w pewnym sensie system nie zadziałała. No bezrobotni zostali, nie wiem, ci opiekunowie, czy to no, też byli badani pod kątem tej dochodowości. Bo to też jakby nie są aż tak duże kwoty, jak widzimy tutaj z tego sprawozdania, to ta pomoc mieszkaniowa i świadczenia rodzinne są tą największą pomocą, ponieważ te celowe, okresowe, takie, o których mówiła pani dyrektor, że one są ponad lekko powyżej progu tego dochodowego, to są takie kwoty niewielkie, mniejsza jest ta pomoc. Więc w zasadzie proponowałabym, żeby się skupić na tym, ponieważ jeśli, ja czuję też, że jest możliwe są rozwiązania w sytuacji, żeby nie trzeba było już aż tak pomagać, bo będzie nam przybywało, może jest takie na troszeczkę tych rodzin. Jeżeli w ciągu ostatnich paru miesięcy przybyło 11 rodzin następczych, to znaczy, że tendencja jest wzrostowa, jak rozumiem. Bo akurat się tak złożyło, że tu 11, tu 11, czyli 20% w ciągu pół roku przybyło w porównaniu do tej liczby na rok 2009. Czy mogłaby tutaj coś naprawić? A jednocześnie chciałam się też odnieść do tego, że jednak jeżeli są pewne systemowe, ustawowe uregulowania, to my tak wiele nie możemy. Bo tutaj są pewne propozycje i chciałam też zapytać, czy my możemy, bo być może, że możemy to, o czym mówił kolega, moralnie wzmocnić te dzieci, które są w rodzinach zastępczych, czy te rodziny, że w ogóle i te, które dobrze działają, i te, które gorzej działają. Z tym, z tą różnicą, że wydaje mi się, że dzielenie dzieci na te, pokazywanie tych dzieci, że jesteście z rodzin zastępczych, to macie lepsze czy gorsze prawa, nie wiem, to zależnie od tego. Jest po prostu też tworzenie jakichś rodzajów. Dziecko lubi, żeby było takie samo jak wszyscy. Dziecko mówi, mamo, ciociu, ja nie chcę być inna od innych, jak jest taki mały. Dziecko mówię to też po swoim dziecku. Ja nie chcę być odmiennym. Ja chcę być taka jak wszystkie, dlatego nie można tak czy tak, czyli w zasadzie wytykanie tych dzieci palcem po prostu im szkodzi. Dziecko ma...
A no właśnie.
Nie.
A to wszystko są populistyczne.
Nie, to tak. Nie mam tego populistyczne, tylko mówię o tych propozycjach. Dajmy wspomnienie takie moralne tym rodzinom. Dziecko jak się znajdzie w rodzinie, to ją, i nawet jak jest tej zubawki, cioci czy wujka, to trochę tych krytyk, to ona traktuje jak rodzinę, to jest takie normalne. Jeżeli to robimy, to wspieramy właśnie tych rodziców zastępczych, to znaczy relacje między rodzicami zastępczymi a dziećmi socjalni, ale nie między dzieckiem, jeżeli nie wymaga potrzeby, że tak powiem, psychologa innych, prawda? Wtedy ono się czuje normalnie. Tu nie mówię do państwa, tylko mówię do kolegów, bo jednak takie wskazywanie wydawałoby mi się nie. niesłuszne, dla niej nieprawdę. Dlatego,
ale to się teren to... robi, czy w szkole to się robi delikatnie, nic nawet
no
nie
na pewno, ja jeżeli nie zapytam, co się dzieje w szkole, to jest tak, to się wydaje, że to jest delikatnie. Ale to dziecko gdzieś posłyszy, to ktoś tam, to się odsąsiadł, nie ma takich
podkazów.
No ale można próbować, można próbować. Także ja nie składam do tego wniosku, bo jeżeli to jest ta pomoc i tych 11 rodzin, dlatego się skłoniła do tego, co mówiłam tutaj, że być może, że ta pomoc powiatu jest za mała i może lepiej być, że nie każdym może byłaby możliwa taka umowa, że gmina coś tam wypłaca powiatowi i wtedy nie jest to ta indywidualna pomoc.
Ale tak jest,
mam jeszcze pytanie do pani dyrektor. Przeglądając w internecie te różne informacje dotyczące rodzin zastępczych i funkcjonowania, natrafiłem na szereg informacji z Tarnowskich Dwór, gdzie jest ponad 120 działających rodzin zastępczych. Oni się szczycą, że jak na takie miasto jest to bardzo duża liczba tych rodzin. I tam zwracam uwagę fakt, że wiele stowarzyszeń pomaga tym rodzinom zastępczym w formie różnych akcji. Czy na naszym terenie, na terenie powiatu są jakieś stowarzyszenia, które pomagają tym dzieciom z rodzin zastępczych?
Nie. Niestety nie. Jest takie stowarzyszenie w Sosnowcu. Nazywa się Nowy Dom. Ja z tym stowarzyszeniem współpracuję na tyle, ile oni zechcą, a wydaje mi się, że dobrze ta współpraca. Musimy kolejne chyba, które tam nie uznaczają, bo chodzi do tego, nie do tego. Stowarzyszenie w ośrodku adopcyjnym, robiłyśmy wspólne spotkania. W tym roku bodajże była w domu dziecka w Czarnowie, też taką organizowała konferencję. Wszyscy pedagogi szkolni byli z całego powiatu. Mówiło się właśnie o promowaniu rodzinnej opieki zastępczej. Krótko mówiąc, na terenie powiatu będzińskiego CPD już nie istnieje. Te organizacje, które są w tym, ja współpracuję, to są tylko tego typu osób niepełnosprawnych. Natomiast nie ma żadnego stowarzyszenia, które by właśnie w jakiś sposób było zaangażowane w rodzinną tą opiekę zastępczą.
Ja chciałbym się zwrócić do pani dyrektor, bo tutaj kolega radny Gawoński pytał pani o tą najniższą jak gdyby kwotę dopłaty. Ja zrozumiałem, że ona jest 680 zł, około 680 zł, tak? No, czy
tam jeszcze niższe?
Nie,
ale Państwo pytacie, nie odpowiadam. Najniższa, taka przyjęta dla rodziny spokrewnionej, tak. Dla dziecka powyżej 7 roku życia. Jeżeli dziecko jest powyżej od 0 do 7 roku życia, to ono dostaje 60%, czyli 288%. Jeżeli jest orzeczoną niepełnosprawnością, to dziecko do 7 roku życia, to babcia dostaje 1117.
Ale to normalnie.
Powyżej 7 roku życia, powyżej 7, nie ma żadnej niepełnosprawności, to jest 40%, czyli 650 zł, 80 groszy.
I to jest zapis ustawowy, tak?
To się tak, ale to się pomniejsza o połowę dochodu dziecka. Jeżeli dziecko posiada rentę rodzinną, to jednym z rodziców, my od tej
kwoty 658 odejmujemy połowę renty.
Ja rozumiem.
I dostaje wtedy tak naprawdę, który rzeczywiście jest bardzo dobrze, jest jeden w pewne prawie, że to wtedy dostaje wakacje 200 na milek.
No 200 trudzona świadczenie do dziecka, to nie po rodzicach.
Nie można, to jest 20%. Jak 20%, to obojętne ile by ta renta już wynosiła, to my możemy nie dać nic, dajemy 20%, czyli 325.
Ale jeszcze panią dyrektor się zapytać. Pani dyrektor pracuje, mówi 11 lat. Czy panią nie dziwi? Bo ja akurat tutaj te kwoty pierwszy raz słyszę, ale ja panią pytam, czy jako eksperta, pani jest ekspertem, czy przyjęcie niższej kwoty dla dziecka starszego jest rzeczą normalną, czy bo dla mnie to jest nienormalną. Wiem, że większe dzieci więcej kosztują. Ja już nie będę mówił o jakichś takich prostych rzeczach, ale i dziecko trzeba zauczyć i tak uczy się i ma jakieś dodatkowe zajęcia. I nagle państwo, bo to pytam, czy to jest zapis ustawowy, tak? To jest zapis ustawowy. I państwo nagle, no nie wiem, ja tam eksperci pracowali w tej komisji, nagle wymyślili, że dla większego dziecka, pozwolę się, bo rad jest mniejsza dopłata niż dla... Ja to pozostaję bez komentarza, bo to proszę państwa jest...
Chciałabym jeszcze coś ważnego powiedzieć, kiedy babcia musiała zostać rodzinowym zastępcą, ponieważ ojciec dziecka umarł po roku pracy. Dziecko nie miało prawa do renty rodzinnej po ojcu. I bo to są takie przypadki, prawda? I teraz nie mogę się wychowywać, bo ojcy, no nie może, no mogłoby, ale matka tyle nie zarabia, żeby wychowywało się wyłącznie z matką, bo jedynie, tak powiem, wzięcie w rodzinę zastępczą tego dziecka do babci daje gwarancję jeszcze tego, że dziecko nie ma dochodu i że ten dochód na dziecko może być. To przy zarobkach jest to kobiet w wieku lat 20 paru, prawda? Wiadomo, że jest trudno lub brak pracy matki, po prostu trudno dziecko utrzymać bez takiej.
Ale jak ma matkę, to matka wychowuje, chyba że jej prawa zabiorą.
Ale nie, ja tu mogę
na łamach naszego szanowni, żeby się pojawia.
Poza tym myślę, że zasadne by było wykorzystać zorganizowane przez gminę kilka razy w roku festyny zdrowia i w ramach tego festynu też utworzyć takie stanowisko informacyjne pod wpływem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z materiałami, nie wiem, czy to Państwo macie jakieś, no, jakieś materiały reklamowe i to byłby też taki medialny wydźwięk. Poza tym wniosek zgłoszony tutaj przez Jerka o przygotowanie przez ZBK informacji dotyczącej ilości mieszkań przyznanych w ciągu ostatnich 10 lat dzieciom z rodzin zastępczych.
Nie ma problemu, tutaj nie mogę też powiedzieć. Tak. Ja powiedziałam, że teoretycznie tak, takie informacje o okresu 10 lat jest możliwe. Ja to zrobię, tylko bardzo proszę o rozsądne termin. Proszę wziąć pod uwagę, że ja oprócz przygotowania tych danych mam do wykonania bieżące czynności. Jeżeli Państwo narzucicie mi zbyt krótki termin, proszę wziąć pod uwagę, że mam to przeanalizować, ten wypadek 10 lat.
10 lat.
O
zwiększenie środków przeznaczenia na finansowanie
rodzinne.
Nie, no przepraszam.
Nie, mogą
zwiększyć.
Ale nie o tym.
Przepraszam Państwa, no bo przecież ja nie wiem. Pani dyrektor referuje, mówi, ja nie wiem, czy Państwo nie słyszycie, czy nie. Dołożono w ustawie zapis, iż tego roku powiat może zwiększyć. Proszę jeszcze raz przeczytać. Proszę, jakby pani dyrektor była jeszcze raz uprzejma przeczytać numer ustawy. No proszę Państwa, no bo jeżeli Państwo słuchacie i nie słyszycie.
A może ktoś z rady powiatowych zgłosi?
Przepraszam. Niech pani dyrektor zacytuje, że ja po prostu. Ja. Chwileczkę. Proszę przeczytać.
Rada Powiatu może zdrowie uchwały podwyższyć wysokość podpomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym, wysokość na koszty, pochodzenie nauka, modzielnienie, etc. I ta wysokość pomocy, o której mowa, może być zróżnicowana i uzależniona od spełnienia dodatkowych warunków określonych.
No proszę bardzo.
To jest taka furtka.
Prosimy o...
Żeby mówimy o kontraktu, to pani wyszła.
Nie, mówimy o... Rada Powiatu mam na przykład taką uchwałę Rady Powiatu, która na przykład zwalnia rodziców z ponoszenia odpłatności za pobyt jego dziecka w rodzinie zastępczej. I tam w tej uchwale Rady Powiatu są wymienione warunki. On nie ma dochodu, nie wiem, zdarzenie losowe, ma w domu pomocy jeszcze kogoś. I wtedy można częściowo zwolnić z odpłatności. Właśnie ja poradzę najlepiej. Jak się te uchwały pisze, że trzeba podać warunki, w jakich to warunkach możemy podwyższyć pomoc. W jakich to? Nie, że urazi łowca wszystkim jednakowo. Tylko trzeba jednak podać, jak to się zdarzy.
Że Rada Powiatu w miarę możliwości... Ja rozumiem.
Podwyższenie wysokości pomocy, o której mowa, prawda? Może być zróżnicowane i uzależnione w
pogodzie. Może.
Od spełnienia dodatkowych warunków określonych w uchwale Rady Powiatu.
No, ale chodzi o taką rzecz, że jak gdyby Rada może zwiększyć ponad zapis ustawowy. Bo dotychczas było sztywne, jak pani dyrektor nam mówiła,
40%.
Proszę to, bo ja wiem.
Bo to jest kwotę bardzo. Nie może
sobie. Nie może.
Proszę.
Jeżeli pan nie chce mieć energii, to pan wszyscy jako radny powiatowy się wiedzą i pan uchwala życie.
No.
Poza tym, jeżeli nam ustalone radzie, to rada powinna się skarżyć.
Rozważy możliwość zwiększenia. Rozważy możliwość. Proszę Państwa, to jest... Ja tylko skomentuję, proszę Państwa. My dalej narzekamy i właśnie chcemy składać inicjatywy, kierować do Sejmu i tak dalej. Natomiast okazuje się, że jednak ten Sejm powoli po 20 latach też tam zaczyna myśleć. I właśnie, ale to nie chodzi pani skarbnicy. Pani skarbnicy, niech pani pozwoli. Na dole władza widzi, co powinno być priorytetem. Co powinno być priorytetem. Czy organizowanie, czy wydatkowanie środków na promocję 1 000 000 zł na przykład w gminie, czy, proszę Państwa, czy dać po prostu rodzinie zastępczej, czy jeszcze przeznaczyć na drogi, czy na wale przeciwpowodziowe, czy robić interesy.
Ale mówiła mi to, mówi Pan o priorytetach, oczywiście, na tym to polega. Dlatego ja poproszę Państwu powiedzieć, że w 2016 roku powiat ma priorytet pod tytułem standaryzacja domu dziecka, będzie wystawiało wiele, zacięcie miliony, kierownicy osoby różnej, która wojewoda zamknie dom dziecka. Co zrobimy bez przeciwnictwa na miejscu?
Ale zwiększymy pani dyrektor środki na pomoc i znajdą się ludzie zastępczy. No tak, no proszę Państwa, ja wiem, że my mamy jeszcze tutaj...
Ale nie
każdemu, kto myśli i przetwarza tą całą dyskusję, to żeśmy 2 godziny prawie prowadzili. I co się okazuje, że z jednej strony mówimy, że poszukujemy rodziny zastępcze za wszelką cenę i najlepszą dla dzieci i dla społeczeństwa i dla wszystkich, a tymczasem wydajemy środki materialne na standaryzację domów dziecka. Pytanie, ale proszę, pani dyrektor, niech pani pozwoli, że ja dokończę. Niech pani pozwoli, że ja dokończę. I do państwa to też mówię. Proszę państwa, to nie jest pierwszy przypadek i pewnie nie będzie ostatni. Co się stanie, pani dyrektor, z wystandaryzowanymi domami dziecka, jeżeli nagle poprzez kampanię, akcję właściwą, my zabierzemy Strzelacki 10-14 i pozostali mieszkańcy powiatu zabiorą resztę tych dzieci i się nagle okaże, że po prostu nie ma dzieci.
Nie ma takiej możliwości. Panie radny, oczy
A czemu nie ma możliwości? Teoretycznie.
Bo nie ma dnia, kiedy do domu się wstanie na białym. W tej chwili, na białym.
No tak, ale, ale to.
Nie ma dnia, nie ma tygodnia,
Opublikowanie tego przeradzie artykułu dotyczącego rodzin zastępczych przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Promowania
programu czy promowania rodzin zastępczych?
Dotyczącego promowania rodzin zastępczych.
Czy zakładanie?
No nie wiem, no to jak. One powstały, powstawały, no no nie mój wniosek. Co pan daje? Co usłyszy gospodarka? No to jest moja praca. Co do mnie?
Promowania idei rodzin zastępczych.
Opublikowanie tego przeradzie artykułu dotyczącego promowania idei rodzin zastępczych, tak?
Powstawania, powstawania, tak, panie dyrektor?
Rodzinnej
opieki zastępczej. Rodzinnej opieki zastępczej.
Może rodzinnej? Tylko rodzinnej?
Ja bym teraz, szanowni państwo, jednak podtrzymał ten wniosek, dlatego że jestem mówię, tym zaniepokojony tą właśnie różnicą tej procentowej wielkości. I nie wiem, czy właśnie myśmy się jeszcze nie dowiedzieli od pani dyrektor takiej rzeczy, na przykład ile dzieci w tych rodzinach zastępczych to są dzieci z wieku do 7 lat. A no właśnie, ja przepraszam, że... Nie, no ale proszę Państwa, bo ja... Bo głównie mam tutaj na uwadze fakt, żeby właśnie Rada Powiatu zwiększyła dopłaty do dzieci w wieku powyżej 7 lat. Uważam, że to są... No bo to mówię, jestem zdziwiony, masz dziecko 10 lat,
ale
to małe...
Ja bym powiedziała, że...
To może gmina
to jest. Dlatego, że Rada po prostu jest zawsze z tymi problemem zająć, to każdy pracuje jakieś stanowisko.
Która?
Powiem.
No, się chcemy zwrócić do Rady Powiatu, może on powie tak, może... Prawda? Ponieważ tylko ten, kto jest dysponentem budżetu, może się zastanawiać, czy są takie możliwości.
zwrócić się do starosty. Zwrócić się do starosty powiatowego, bo nie jest dysponentem w ciągu roku, rozważyć możliwość zwiększenia środków na dopłaty.
Nie,
na pomoc rodzinnej opiece pastorskiej.
No właśnie, jakoś tak łagodnie. Prośbę. Albo wnioskuje. Albo prosi, no to jest prosi. Wnioskuje, nie prosi. Wnioskuje, prosi, prosi.
Albo
Bądźcie chroniący. Albo komisja na podstawie artykułu 90, a ustawy tam było, tego wnioskuje. O. Ja nie wiem. Mówicie, że korekta nie jest. Ale w temacie, jak gmina pomaga rodzinom przestępczym, to proszę,
rodzica przy ulicy Stanej Kielce. Proszę panią kierowniczą.
uchwała, która...
Informacje przedstawiliśmy, proszę, że uchwała wystarczy się w dniu 30 marca, w związku z tym tą procedurę dotyczącą uruchomienia tej pomocy mieszkaniowej matkom, rodzicom pomocy wychowującym dziecko w oparciu o mieszkania otytułowane na szpitalu 500 uruchomiliśmy 30 kwietnia. W ramach tej procedury pierwsze czynności, jakie podjęliśmy, zbadaliśmy wszystkie osoby na liście, które ubiegały się o mieszkanie ze stałe do najmu mieszkania komunalnego, socjalnego, zakwalifikowane, czy spełniają kryteria określone w tym programie dla samotnego rodzica. Krytykowaliśmy osoby w tej liście. Osoby, które oczekują, że złożyły wnioski, tak jeszcze niekoniecznie na to mieszkanie, tylko ogólnie o pomoc mieszkaniową oczywiście. Żadna z tych osób nie wyraziła gotowości przyjęcia mieszkania na szpitalnie pierwsze. W związku z tym dalszymi czynnościami, jakie tutaj podjęliśmy, to było opublikowanie artykułu, zresztą właśnie zaszło równocześnie. Opublikowaliśmy artykuł bardzo szeroko omawiający zagadnienie, czy w ogóle możliwość informujących o możliwości uzyskania mieszkania w takim trybie praktycznie doraźnym i interwencyjnym, czyli praktycznie natychmiast. Epotelarki w internecie na stronie zakładu budynków komunalnych. Oprócz tego podjęliśmy współpracę z Ministrem Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który udziela pomocy finansowej rodzicom samotnym wychowującym. I w ramach tych wszystkich działań pozyskaliśmy te dane, które u Państwa są w informacji, są już w tej chwili nieaktualne, ponieważ ten temat ciągle jest żywy i ciągle pracuje. W chwili obecnej, oprócz tych osób, listy trzech, które były wybrane, i zawiadomione w sposób prawidłowy o tym, że taka możliwość powiedzenia i pomocy w trybie natychmiastowym jest zrezygnowana z tej pomocy, to na dzień dzisiejszy, oprócz tych trzech osób, jest pięć osób innych, czyli w sumie razem osiem, które mogłyby być zainteresowane mieszkaniem na szpitalnej dzień. Jedna z tych osób, pomimo tego, że wniosek swój składała już w 2008 roku, dopóki nie było obowiązujących kryteriów, ten wniosek nie jest kwalifikowany, wniosek tej osoby, w racji tego, że są w nim już nieaktualne dane, musiał podlegać aktualizacji. Niestety sama wnioskodawczyni do nas po poproszeniu wyjaśnienia nie zgłosiła się. Wniosek tej osoby był przeanalizowany przez tą komisję mieszkaniową, pomimo tego faktu, że tych nowych danych nam nie dostarczyła, no jednak nie stwierdziliśmy możliwości przyznania tej pomocy, ponieważ nie mamy wiadomości, czy nadal jest zainteresowana najmem mieszkania, jaką ma sytuację finansową, a kryterium finansowe, czyli dochód do 658 zł na osobę, jest kryterium bezwarunkowym. Następna osoba wycofała swój wniosek, ponieważ zamieszkała z mężem. Kolejna osoba, która utrzymywała swój wniosek o mieszkanie na szpitalnej pierwsze, nie została zakwalifikowana do najmu. Z racji tej, że w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez nas z urzędu okazało się, że ta osoba nie jest matką samotnie wychowującą dziecko. Pomimo tego, że podawała, że mieszka z rodzicami, to okazało się, że mieszka z konkubentem. W związku z tym, zgodnie z definicją wynikającą z przepisów o pomocy społecznej, no nie może być taka osoba kwalifikowana za matkę samotnie wychowującą. Następna osoba, pomimo tego, że kryterium finansowe miała troszeczkę wyższe, przekraczające te 658 zł w granicach 730 zł na osobę, również zainteresowaliśmy tą osobę, ale niestety uznała, że udziela się mieszkanie po to właśnie, żeby móc w trosce o zjednoczenie tej rodziny połączenie tej rodziny z powrotem. Także samodzielne zamieszkiwanie w mieszkaniu z dzieckiem jej nie odpowiadało i konkretnie ubiega się o mieszkanie komunalne. I ostatnia osoba, piąta, która złożyła wniosek 11 maja, jest już zakwalifikowana. Ta informacja tych danych tutaj nie obejmuje. Już jest zakwalifikowana na posiedzeniu wspólnie ze Wspólną Komisją Mieszkaniową i praktycznie ta procedura musi być ujęta na liście. Posiedzenie odbyło się w piątek. Także my każdą indywidualnie sprawę, na każdą sprawę, która może być kwalifikowana i uzyskać, zadamy sobie interwencyjnym po prostu. Czyli jest złożony wniosek, w ciągu tygodnia będziemy odbywać posiedzenie Komisji Mieszkaniowej. Po to, żeby ta osoba nie musiała zbyt długo czekać, bo przypomnę, Komisja Mieszkaniowa pracuje w systemie kwartalnym. Więc żeby kwartał nie czekać, aż wniosek zostanie rozpatrzony i gdzieś tam będzie się ten cel zalegać w segregatorze, to tak naprawdę tutaj indywidualną na każdy wniosek będziemy podejmować. Jest jeszcze jedna osoba, czyli na dzień dzisiejszy jest jedna osoba, która to mieszkanie w przyszłym tygodniu przyjmie. Umowa na niego zostanie zawarta. Przepraszam, w tym tygodniu mam nadzieję jest. Była jeszcze jedna osoba, którą też chcieliśmy zainteresować tym mieszkaniem, ale niestety do dziś dnia dzisiejszego nie złożyła konkretnego mieszkania. Ja rozumiem, że budynek z tymi mieszkaniami ma charakter interwencyjny. W związku z tym przeanalizowaliśmy sytuację, która jest dzisiaj, prawda? Czyli te potrzeby w miarę naszych możliwości wyselekcjonowaliśmy. Natomiast pozostałe mieszkania pozostaną wolne, ale moim zdaniem to dobrze, bo myślę, że taka jest intencja tej uchwały i w ogóle programu, tej części programu mieszkania. Jeśli zdarzy się interwencja, ta interwencja będzie mogła być od ręki praktycznie załatwiona w oparciu o wolne mieszkania, które mają.
To nie tylko, nie tylko to dziwi troszkę, że podejmują się stworzenia takiego,
że to nie jest prawda, to jest tak. Polska Komisja Mieszkaniowa, czyli pierwszej, ja nazwę w cudzysłowie, instancji, musi trzymać się ściśle kryteriów. Natomiast osoba, która nie jest zadowolona ze sposobu rozpatrzenia wniosku, ma prawo zwrócić się z odwołaniem do Komisji Odwoławczej. Również Społeczna Komisja Mieszkaniowa, która w pierwszej instancji nie bardzo widzi możliwość naruszenia przepisów, również może wyrazić pozytywną opinię o możliwości, o potrzebie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych tej konkretnej osoby, która minimalnie, załóżmy, ma ten dochód 730 zł, prawda? Przekraczając 658 zł. Może jak gdyby poprzeć wniosek tej osoby do komisji odwoławczej. Natomiast tu jest uprawnienie, które ze względu na szczególną sytuację wskazać szczególnie uzasadnione, bo jest uprawnienie przez opinii Wszechnej Komisji Mieszkaniowej, może przyznać lokal, ten zapytany budżet, osobom nie spełniającym kryteriów wskazanych w tym przepisie. Podyższe zastrzeżenie, że uwaga nie dotyczy jednak kryterium dochodowego, ponieważ mieszkania są budowane jako mieszkania socjalne. Dla mieszkań socjalnych obowiązuje kryterium
dochodowe.
To są mieszkania dla osób, które mają bardzo niską sytuację w tym sytuacji.
Ja chciałam zapytać, na jakiej podstawie podejmowaliśmy te decyzje, na początku pan mówi, że potem my, Rada Miejska, przeznaczając na te środki, na podstawie jakich analiz podejmowaliśmy tę decyzję o budowie tych właśnie mieszkań. Dla matek samotnie, to znaczy, że dla rodziców, dla rodzica samotnie, ale też się teraz zwał matek, bo w zasadzie rodzica to zmiana była już chyba na samym prawie końcu w tym programie. Czyli jak rozumiem, mieliśmy chyba takie, to może nie do pani, do pani burmistrz, bo
potrzeba, były takie badania i potrzeby lub nie. No bo to są takie, że dla samotnych, prawda? Tym, którym trudniej. Tutaj teraz pani mówi, że ciężko, tylko jedna rodzina, czy dwie, ale widać, że większość jednak mieszka razem. Być może to nieformalne rodziny, że to one mówią, że my chcemy tworzyć rodzinę, czyli matka i ojciec, i dzieci, prawda? Czyli w zasadzie można by powiedzieć, mądre posunięcie, prawda? Mądre posunięcie, żeby rodzina była pełna, a nie, bo my dajemy te możliwości niepełnej rodzinie akurat w tym miejscu, prawda? W tym po remoncie nie dajemy pełnej rodzinie z takim kryterium też dochodowym, tylko tym samotnym. Jak się okazuje, no nie ma aż tak wiele, może Kasi ma mało minęło, ale to nie jest chyba też problem tak małym mieście, jednak nie mieć tej bazy tych, którzy potrzebowaliby, a jednak będzie niezasiedlone. To, co pani kierownik powiedziała, że lepiej, żeby było niezasiedlone, bo jest interwencyjne, to wydaje mi się też jakoś niebezpieczne, bo wydaliśmy na to dużo pieniędzy. Dzisiaj mamy utrzymywać te lokale, jakie jest do eksploatacji w każdej chwili, a nie są to mieszkania dla matek, które uciekają z dzieci na przykład po pobiciu, bo mamy specjalny regulamin, bo przecież matka nie musi mieć tylko do 35 roku życia, może być starsza i może być pobita, prawda, czy musi uciekać z mieszkania, ale tam nie powinna zamieszkać w tym, jeżeli kryteria dochodowe czy inne są, bo może zwolnić bez tej mieszkania jeszcze, prawda? Czyli potrzebuje, na to mamy wizytę miejsca, prawda, te kryzysowe. Czyli no pytanie do kolegów radnych, czy ten regulamin jest regulaminem dobrym, czy po to budowaliśmy, żeby to było wolne i czekało, czy być może trzeba by było zmienić, bo jeśli takim upoważnienie burmistrzowi, że może nie patrzą, że te kryteria, ale dochodowe musi spełnić, prawda, czyli nawet nie będzie może miał komu sprzeć tego mieszkania, nawet poza tymi innymi kryteriami, takimi jak na przykład wiek. Wiek matki czy ojca, jeżeli samotnie
to będzie jeszcze pan burmistrz ma uprawnienia uwzględnić, do uwzględnienia innych sytuacji życiowych danej osoby, która i przyznać jej uprawnienia, pomimo tego, że te kryteria wiekowe na przykład spełnia.
Ale wtedy może się okazać, że te wszystkie mieszkania zasiedlimy właśnie starszymi rodzicami ze starszymi dziećmi, którzy się znaleźli w jakiejś tam sytuacji, prawda? Ale już bez regulaminu, tylko na podstawie upoważnienia, jakie daliśmy burmistrzowi. No więc jest pytanie.
Moim zdaniem duże ograniczenie dla tych osób, ale to z własnego przeczucia mogę powiedzieć i doświadczenia jakiegoś, że udzielenie pomocy mieszkaniowej na okres maksimum 3 lat jest takim ryzykiem dla osoby, która tradycyjną pomoc przyjmuje. To są osoby, proszę zwrócić uwagę, takie, które ciągle korzystają z pomocy społecznej. Pomoc społeczna z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nie jest pomocą doraźną. Raz i koniec, i potem raz sobie sama. Te osoby są otoczone, mają gwarancję uzyskiwania tej pomocy, dopóki tej pomocy będą potrzebowały. Natomiast tutaj nie. 3 lata i potem muszą sobie radzić.
Myślę, że to też, przepraszam, nie zostawimy, a jeżeli one mają status socjalny, to socjalnego mieszkania też się nie wynajmuje na nieograniczony czas, tylko też na 2 lata.
Ale to też wziąć pod uwagę, że taka osoba, która będzie w trudnej sytuacji materialnej, bo tutaj kryterium finansowe praktycznie będzie uprawniać, jeżeli byśmy mieli odstąpić od tego, to będzie to spowodowane sytuację taką, że taka matka, która dziś jest samotnie wychowującą małe dziecko, będzie mogła to mieszkanie zajmować później również, nawet jeżeli dziecko będzie dorosłe. Taki charakter w tym wypadku sam budynek.
Ale jeśli mogę, bo chciałabym zapytać do tej dyskusji, którą przed chwilą dotyczącą rodziny zastępców, co będę robić z pani burmistrz. Tak mówiliśmy tam, taka pomoc, taka, też tam nie było więcej jak 650-640. Mówiliśmy o rodzinach zastępczych, które miały nie potrzebować już innej pomocy. Czyli to kryterium, jeśli jest dobre dla rodzin zastępczych, to co to jest też dobre dla tej samotnej matki, prawda? Bo jeżeli ona tu przyjdzie z dwojgiem dzieci, bo to jest 652 na każdą osobę w rodzinie, tak? Na osobę w rodzinie. No to jeżeli będzie z dwojgiem dzieci,
samotna matka czy samotny, to drugi 2000 zł. Musi mieć.
Matka może mieć, nie wiem, 5 lat w momencie, kiedy będzie zawierała umowę skończone, a jeszcze nie 30 lat. Także no, po to jest ta społeczna komisja mieszkaniowa, która nie jak komputer, tylko jak człowiek do ludzkiego problemu będzie się odnosiła po prostu sercem po ludzku. To wiadomo, nie mówimy o takich drastycznych sytuacjach.
No, ale wtedy się mówi o uznaniowości, bo jeżeli jest ta jedna tylko osoba chętna, no to z tym sercem się do tej jednej mówi, a dobrze, to może tam jestem z tego kryterium. A jak będą 4-5, to już jaka to uznaniowość? To kryterium się trzeba trzymać, bo pewnie zaciepnimy tylko dlatego, że mamy te mieszkania i przyjdzie ktokolwiek inny, to będziemy mu sercem, a za pół roku już ktoś, kto przyjdzie inny, będzie spełniał te kryteria, nie będzie miał na
miejsce. Żaden przepis prawa, żaden, ja nie znam żadnego przepisu prawa takiego, który by ściśle dostosowywał się do problemów ludzkich. Problemy ludzkie nie są wielokrotnie w tych wielu ustanowionych tych spraw.
To akurat to myśmy sami wymyślili. To znaczy nie jest to zwyczajnie socja, to była nasza decyzja, że budujemy takie mieszkanie, bo tak nam powiedziano, że jest taka potrzeba. Te mieszkania zostały wybudowane, koszty zostały poniesione, natomiast wcześniej okaże się, że ta gmina chce, albo nie ma potrzeb, albo nie ma osób, które po prostu no też jakby
Dobrze, że pani Skali przypomniała, bo ja bym to właśnie powiedzieć, bo proszę Państwa, to nam się tak wydaje, że siedzimy sobie tak, raz świat. Proszę Państwa, my jesteśmy odpowiedzialni tutaj za środki publiczne, zewnętrzne. No, więc sytuacja, ja uważam,
że... W moim ujęciu, ja to tak rozumiałam, że ten budynek jest właśnie taki socjalny, gdzie w międzyczasie po pierwsze ma szansę poprawić się sytuacja materialna rodziny, bo te kryteria rodzina musi spełnić w momencie zasiedlania, prawda, dochodowe. W międzyczasie może się poprawić sytuacja materialna rodziny, bo powiedzmy, dziecko będzie można oddać do szkoły, mama podejmie pracę. Jest to również okres pracy, jak do oczekiwania na mieszkanie gminy, komunalne, spółdzielcze, nie wiem jaka, czy CBS, trudno mi jest na tym dzisiaj powiedzieć. W momencie, kiedy ta młoda matka z małym dzieckiem nagle zostaje pozbawiona jakiegokolwiek kontrolerstwa, to ma tutaj możliwość te 3 lata, a jeżeli to się okaże, że trzeba przedłużyć o pół roku czy o rok, to przecież nawet w lokalach socjalnych taka możliwość istnieje. Stąd też. Jest z kolei kwestii dotyczących mieszkań socjalnych, że jeżeli nie można dać lokalu, to tam można próbować.
W przypadku tak, nie ma znaczenia.
Bo tam jest 2 lata, a tutaj do 3 lat można w szczególnych przypadkach. I stąd sądzę, że było to założenie takie, że w ciągu tych 3 lat ta rodzina będzie mogła pozyskać zasobów na przykład miejskich do celowe mieszkanie. Ona doradzi w formie zasobów komunalnych. A że taka potrzeba była, to widzieliśmy, bo co chwilę do nas docierała informacja, że matki z małymi dziećmi były lokowane właśnie w domu dziecka, w siedzielu, trzeba było później szukać
pobytu. Tylko na chwilę pani burmistrz, póki się nie przeprosili państwo.
A po drugie, część tych dzieci ma renty rodzinne i jest obowiązek alimentacyjny żyjącego rodzica, ułożenia na dzieci. Także to nie jest tak, że one mają 600 zł czy 300 zł na swoje utrzymanie, i tego rodzina ich musi utrzymać. Także tu sytuacja jest zupełnie odmienna, bo tutaj się trzeba wykazać rzeczywistym, który dana osoba ma, a tak naprawdę w większości rodzin nie wiemy, czy dziecko ma alimenty, czy nie ma alimentów. czy rodzina sobie życzy, żeby żyjący ojciec płacił, czy matka płacili te alimenty. Jeżeli nie może matka, to są przecież inne formy pozyskiwania alimentów, prawda pani dyrektor? To nie jest tak do końca, że to jest te 300, czy 400, czy 500 zł, z którego trzeba w rodzinie zastępczej utrzymać dziecko.
Ja tu jestem, proszę państwa, inny problem. Mija okres 13, nie ma matka osoby i nie wyprowadzę się, bo nie mam gdzie. I teraz proszę mi powiedzieć, co ale gdzie? Nie mamy prawa na drugi rzut. Niestety. Czyli w międzyczasie ta osoba powinna być chyba wpisana na listę oczekujących, prawda? I my wiemy, że po 3 latach takiej osobie trzeba będzie zapewnić mieszkanie. Czy my na ten temat...
Jeżeli taki przepis prowadzimy, to gwarantujemy, że w ciągu jednego miesiąca da się
dlatego mówię, tu jest problem, proszę pani.
To jest ja z pełną rodziną, 10-osobową na przykład, która czeka na mieszkanie i czeka i czeka.
No
ja też nie czekać, bo teraz tak. No bo kobieta jest zupełnie osoba matka samotnie,
bo ja bym się nie wykonała, bo to się dzieje w kolejnym
dzisiaj. Proszę państwa, poprzez zgłoszony przez matki samotnie wychowujące dziecko na pewno w ramach pomocy społecznej jest znacznie więcej. Tego kilka tysięcy. Ja nie mam żadnego co do wielkości dzieci.
Ale musi
ta matka samotnie wychowująca dziecko zamieszkać sama, ponieważ w tym stanie dziecko nie będziemy tutaj sprawować. No bo to jest kontrolę nad tymi osobami.
Nagle okazuje się,
Gdyby to właśnie, ale nie, ja już to nie miał sprawę, jak gdyby wrzucenia do rodzin, ale nie, to dochodzi nie ma. Ale to są trzy kryteria wiekowe, kobiety na przykład,
czy rodzica. Ale pod uwagę te górnika, które mają szczególną formę.
od Państwa, że za zgodą społecznej komisji mieszkaniowej może się zawinia osobie, która nie spełnia tych
Słuchajcie Pani, że skończę. Ja bym chciał, żeby to było zapisane w zmienionym regulaminie, żeby nie potrzeba było angażować, nie wiem, pana burmistrza czy każdą inną osobę, tylko żeby jednak komisja miała takie uprawnienia, która po zapoznaniu się z, na przykład z podaniem i czyta, że kobieta ma 38 lat i dziecko ma tam powiedzmy 5 czy 6 lat i ona się kwalifikuje, rozumiem, tak? Natomiast w tym przypadku komisja musi powiedzieć nie i to
nie, komisja może powiedzieć tak, no mimo że ona się nie kwalifikuje, tak. Ale wymagana jest do tego zgoda burmistrza.
Dobrze, rozumiem, ale czy takie przypadki pani miała, że tak powiem, w tych 8 przypadkach, że kobieta była starsza niż 35 lat, czy nie?
Pani radny, ja powtarzam jeszcze raz, mieszkam jest tutaj, a tylko jedna osoba chętna.
Ale...
I to taka spełnia kryteria. Druga osoba nie spełniała kryteriów, ponieważ nie była matką samotnie wychowującą dziecko, mieszkała pod innym adresem niż wskazała we wniosku i na dodatek mieszkała z konkubentem, z ojcem tego dziecka.
Ja rozumiem, ale pytam się o wiek.
Ona po prostu nie zawarła związku małżeńskiego.
Pytam się o wiek rodzica. I bo z tego, co podejrzewam, to raczej pani mówiła o wieku kobiet, które tam składały, tak?
No bo mówimy... osoba się kwalifikowała, wiek był...
A nie, dopytam jeszcze, nie było...
Natomiast jedno dziecko pisze na drugie dziecko.
Jeżeli nie spełnia to komisja może przyznać za zgodą
burmistrza. Pani burmistrz, ale ja mówię do pani burmistrz, ja mówię do tego tutaj, to jesteśmy na komisji społecznej i może, że tak powiem, rozluźnijmy ten wzorzec przepisów, jeżeli chodzi na wiek, na przykład o wiek rodzica, że nie będzie to do 35, tylko do 40 lat, że może, że przez to jak gdyby będzie więcej osób zainteresowanych, bo no z tego, co tutaj mówiliśmy 15 minut temu, to wynika z tego, że mamy w tej chwili 5 lokali wolnych, 5 lokali, na które są to lokale socjalne i nie wolno nam nikogo innego tam, że tak powiem, zameldować. W związku z tym ja uważam, że jeżeli, oczywiście to jest moje zdanie, jeżeli pani tutaj, pani kierownik mówi tak, to uważam, że powinien być zarezerwowany jeden lokal. Tak bym powiedział taki...
Według mnie. Jeden lokal dla osoby
ale ja mówię też dla osoby takiej, która by jakby była przywieziona interwencji. No ale załóżmy, bo pani mówi, że zostawiamy, może się...
Natomiast kryterium, pamiętam dyskusję na sesji jeszcze, w momencie, kiedy Państwo podejmowali tę uchwałę. Nie ma problemu. Uchwała ma być ta dyskusja i te kryteria nie są zbyt ostre. No jakieś trzeba było zaproponować, no jakieś musiały się tutaj, ja nie wiem, czym Państwo kierowali się, bo to są kryteria wystarczające programu Mieszkanie. To tam się pojawiły po raz pierwszy. Ja nie jestem autorem tego programu,
myślę, że nie minister budownictwa, tylko tutaj ktoś...
Nie do ustalenia. Czy matką samotnie wychowującą dziecko jest osoba, która ma 45 lat, czy 30 lat, czy...
No nie,
każdy ma indywidualne spojrzenie na tą
sesję. Nie,
no,
dlatego ja
bym się... Małe dzieci, dziecko do 10 roku życia, czy jeszcze do 15, a może do 18, bez niepełnoletniego. To też trzeba umieć sobie na to odpowiedzieć.
No tak, ale właśnie...
Jedyne, co my zdefiniowali, to ustawia pomocy społecznej, status matki samotnie powiązanej.
Pokrócę tutaj do tego pytania wcześniejszego. Ile takich matek, które się samotnie wychowujących, czy pani dyrektor jest w stanie...
No bo on z reguły jest po prostu dla właśnie tej kategorii osób i takich osób mamy no ponad 400, ale niekoniecznie znajdujących się w takiej sytuacji. Poza tym chcę powiedzieć już tak no z doświadczenia też pracy z pomocy. Ten wiek, który tutaj jest określony, jest wiekiem, wydaje mi się, dosyć po prostu... Myślę, że mamy samotnie wychowujący, stają się dość późniejsze. Bo 25 lat, no to jest taki wiek, gdzie jeszcze może nie tak uzależniają z akceleracji, rozwoju, różne inne tam jeszcze zależności. Niektóre tam od początku, ale niektóre dopiero po prostu z biegiem lat no, następuje jednak, nie wiem, no, zmiana po prostu tego statusu na skutek różnych doświadczeń, mogą to być uzależnienia, mogą to być no, przeróżne okoliczności. I tak jak pani kierownik mówi, może to być matka 35-letnia, 40-letnia, no w różnym wieku. Bo też w różnym wieku dzisiaj jest to macierzyństwo.
No właśnie.
I taki wiek uśredniony. Wydaje mi się, że po prostu jest... No,
jeżeli jeszcze raz powtarzam, nie jest to tak wstydne, jak kryterium dochodowe. Kryterium dochodowe jest absolutnie wstydne. Natomiast tutaj jest możliwość jeszcze rozważenia tego uzasadnienia uzyskania pomocy mieszkaniowej na dostępność. Osoba, która została negatywnie rozpatrzona na posiedzeniu społecznej komisji mieszkaniowej, czyli ustaliliśmy do niej osobą całokierunkową tą dziecką, nie mogła wyciągnąć jej tego odwołania. Jeśli złoży odwołanie, każda osoba negatywnie zaraczana w jakiejkolwiek sprawie mieszkaniowej jest ten nasz wydział, to każdy wpisnie jest pouczenie odpowiednia sądu, a o tym, że jest możliwość odwołania mieszkania.
Skala takiej liczby jest ilości samotnie wychowujących rodziców, zawsze dotarliśmy do tych rodziców, czy oni wiedzą o tym, że mamy takie mieszkania, że mogą z tych nich skorzystać.
Indywidualnie nie. Dlatego nie znają sobie. Taką informację posiadamy w Centrum Pomocy Społecznej, które udziela pomocy narodowej tym mamom. Internet, strona internetowa i zawiota, i miasta, i urzędu. Także to są środki normalnie powszechnie stosowane przy informowaniu obywatelstwa o jakichkolwiek. Nie było żadnych ogłoszeń specjalnych w formie obwieszczeń. Nie prowadzimy.
Ale jest jeszcze można, bo tak pani dyrektor, pani dyrektor mówi o funduszu alimentacyjnym, natomiast to mamy tylko 6 roczników. Od 1 do 6. I tak naprawdę to z samych tych dzieci, no nie wiem ile jest takich już w pełnych rodzinach, nie wiem ile jest tych dzieci. Czy wiemy? No, tak mniej więcej rocznie tych młodych do...
To 6 rodzików nie mogło być.
Nie, tam od 3 do
8. A, no proszę. No. To się zgadza.
No, to się tam do 7. I z tego 400, tak przyszedłem do sekretarza, i teraz nie będzie tylko liczył. Z tego 400, które w ogóle są na funduszu alimentacyjnym, ale w różnym wieku, do 18 roku, prawda? Czyli z tych 400, które biorą alimenty od 1 do 6, to już jest bardziej drobny procent. Więc tak naprawdę być może ten problem nie jest aż taki.
Chciałbym Pani Przewodniczący, Szanowni Państwo, bo rzeczywiście możemy to wdybać i na pewno, jak to żeśmy już tam wcześniej ustalili, że żadne przepisy nie są w stanie objąć różnych sytuacji, jakie człowiek spotyka w swoim życiu, czy ludzie. I dlatego ja uważam, że tak, żeby ten temat rozwiązać, przynajmniej moim zdaniem powinno być tak. Przede wszystkim zmiana programu mieszkanie w tym zakresie, w którym by ograniczyło ten regulamin. Po drugie, zmienić ten regulamin i proponuję tutaj, aby wiek rodzica był do 50 lat, a dziecka, w którym mogło być, no nie wiem, no może nie wpisać, ale ja proponuję do 50 lat i wiek dziecka gdzieś do pełnoletności, czyli do 18 roku życia. I w ten sposób, a jeszcze proponuję też po tych zmianach regulaminu, gdyby tak tutaj ZBK mogło, że tak powiem, jeszcze ponownie opublikować w Echu czy Radzie taką informację, że są właśnie lokale dla samotnych rodziców. I bo, proszę Państwa, ja powiem tak, no, nie każdy musiał przeczytać tą gazetę. Mówimy o środowisku, nie chciałbym być zrozumiany, ale to jest środowisko takie, które no, nie zawsze czyta to Echo czy Radzie, nie żyje takimi problemami. Jak przeczytanie Hacelagi może mieć rzeczywiście ograniczony dostęp, natomiast ten internet oczywiście to też jest dla ludzi określonej grupie ludzi
nie koniecznie wszystkich. I to jest moje zdanie takie. Proponuję wniosek do proszę Państwa, no co my tu zrobimy? Natomiast jeżeli by się tak nie udało, to oczywiście następny ruch trzeba wykonać, że uważam, że te mieszkania powinny być przeznaczone ewentualnie pozostałe cztery pozostałe powinny być przeznaczone jako lokale socjalne, niech idą, niech ludzie jakoś tam mieszkają na okres tych dwóch lat. A to jedno miejsce tej rezerwy interwencyjnej, no i...
A skąd potem weźmiemy, bo mieszkanie w przypadku, kiedy będzie koniec na każdej interwencji?
No mówię, nie to zostawiam. Proponowałbym zostawić.
Panie radny, jeśli chodzi o kryterium, które pan zaproponował, żeby nie było określenia typu dziecka i rodzica do 50 roku życia, o ile do 50 roku życia rodzica, to nie mam ustalenia na ten temat. Natomiast chcę przypomnieć, że pierwotnie w programie Mieszkanie tam się mówi o mieszkaniu dla rodzica wychowującego małe dziecko. Małe dziecko. Pewnie są te kryteria ograniczone do 5 lat. No. Ja nie wiem, czy jest sens, właśnie o to chodzi. Nie wiem, czy jest sens zmieniać uchwałę, przepraszam, w momencie, kiedy jeszcze nie wiemy, którą stronę ją zmienić. Proszę mi wierzyć, ja będę pierwszą osobą, która natychmiast do Państwa zwróci się z prośbą o zmianę uchwały, jeżeli zauważę, że któreś z kryterium stoi na przeszkodzie mnie w realizowaniu tego programu.
Ja tak rozumiem, prawda? Ja myślałem, że
to jest ten czas. No nie zależy, na tym, że nie ma tego czasu jeszcze, ponieważ nie mam żadnego doświadczenia.
Nie jest diagnozowany na sytuację obecną problem, tylko z doświadczenia będzie pani wiedziała, czy się zgłoszą, czy nie zgłoszą, tak. Czy przyjdą, czy kogoś znajdą.
Jakiego powodu nie znajdę?
Tak, natomiast statystycznych obliczeń nie ma, bo one były, jak rozumiem, na początek, kiedy była podejmowana decyzja i już były.
Jeżeli nie zrobili, to jednak będą oczekiwania, że będzie to co najmniej mieszkanie docelowe, a drugie oczekiwanie, które się zawsze pojawi, że będzie można zamieszkać ojcem dziecka.
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, czyli jeden wniosek, który został załatwiony odmownie, z powodu tylko i wyłącznie tego, że nie jest to matka samotnie wychowująca dziecko, to należałoby wyciągnąć wniosek, że ten dom nie powinien być dla rodziców samotnie wychowujących dziecko.
Ale czy to
udzielenie pomocy?
Nie, to był chyba budynek socjalny, szpital na
pięć. Tak?
No i jeżeli ten... Regulamin w sposób prawa samopojęty ma 38 wychowujących dziecko.
Przecież chodzi o to, żeby że nie było zasięcia później do daty jeszcze kary, nie?
Nie ma chyba jeszcze czasu, żeby włączyć do ogólnej gminy mieszkań socjalnych.
Nie, ja mówię, że jeszcze tego czasu nie ma, dlatego mówię, żeby zmienić kryteria, zachowując prawa dla rodziców, samotnego rodzica, tylko z wyższym wiekiem rodzica i dziecka, nie?
Ale to funkcjonuje, bo ogólnie na wniosek
rodzica
też
samo wydawało. Ale przepraszam bardzo.
Matka samotnie, która chciała odzyskać niepełnosprawną córkę, zostawiła mieszkanie w takim stanie, że trzeba robić kapitalny remont.
Więc
na to
Przepraszam, ja może tutaj, albo może tu kolega powtórzy fragment wypowiedzi, bo przecież nie możemy liczyć na większą ofertę, dlatego że jeżeli ktoś czytał Echo czy Radicy Bilety informacji publicznej, no to miał tam właśnie te ograniczone wiek rodzica czy wiek dziecka i dlatego nie ma może tej oferty, natomiast jakbyśmy to zmienili. Ja bym tak powiedział, apeluję tu do Państwa, proszę się, przyznajmy się do błędu, poprawmy go, a nie czekajmy na, nie wiem, na kolejne, bo to podejrzewam, że to nie wiem, czy w tej kadencji się uda załatwić. To się następna bierze, to
może
się
tak zdarzyć, że dzisiaj zgłosi się ktoś i kryterium dochodowe będzie miał. Starszy, większy, trochę starsze dziecko i jednak pan Włonisz, bo nie da się sobie udzielić zgody, a za dwa miesiące przyjdzie ktoś, kto bo nie wiedział, czy nie słyszał, ktoś to ma to małe dziecko i już nie będzie, na przykład będą zasiedlone, bo to jest też takie niebezpieczeństwo, prawda? Natomiast jak podwyższymy kryterium w uchwale, to wtedy nie będzie to, tak powiem, uznaniowe, tylko jak już się zgłoszą te osoby, które mają wyższe, to mogły się zgłosić te, które były miały niższe, prawda? I można im powiedzieć, mieliście Państwo czas, wszędzie ogłosiliśmy, minęły 2-3 miesiące, przyszedł ktoś ze starszym dzieckiem. A nie takim młodym jak ważne, czyli już no to już trudno, no taki pewny. Natomiast gdyby to było tak właśnie uznaniowo, no to będzie, że nie dotrzymaliście tej uchwały, no i trzeba było czekać na
to. Ja jeszcze raz powtórzę, że jedynym powodem do udzielenia, do odmownego załatwienia tego wniosku tej osoby było to, że nie jest matką samotnie. Nie mieli wiek, nie mieli dowód, nie wiedzieli gdzie, nic innego.
Warunków jest kilka.
Zmiana kryteriów w kierunku podwyższenia wieku czy obniżenia wieku jest nieuzasadniona niczym. Jeżeli chcecie Państwo zmieniać kryteria, to tylko te, które uniemożliwiają matkom niebędącym samotnie wychowującym dziecko, uniemożliwiają ubiegania się o to mieszkanie, bo to jest jedyna podstawa, dla której ta osoba konkretna nie została. Prawda, na mieszkanie jest zawsze bardzo trudna, ponieważ zawsze było tak, że ilość mieszkań zawsze była mniejsza niż ilość potrzeb. Zawsze tak było. Więc tutaj problem polegał na tym, żeby dokonać wyboru osoby, która najbardziej potrzebuje. W tej chwili jesteśmy w stanie tutaj, ja mogę Państwu opowiedzieć o każdym i składać Państwu relacje co miesiąc, jeśli sobie z tego życzycie. Ile wniosków wpłynęło, jak zostały one rozpatrzone, z jakich powodów nie zostało mieszkanie jednak zasiedlone. Co miesiąc jestem w stanie Państwu referować i powiedzmy dopiero na przestrzeni kilku miesięcy. Bo ja nie gwarantuję, proszę zauważyć, ja pisałam informację kilka dni temu. Już tej informacja drukowała tylko 3 wnioski. Na dzień dzisiejszy już mamy 5 wniosków co do listy. I to tym jedna osoba, która teraz została zakwalifikowana. Dajcie Państwo na to trochę.
Panie kierownik, mam pytanie, jak to te lokale są nie zasiedlone?
Do
września sytuacja się zmieni, a we wrześniu możemy ten temat wrzucić na posiedzenie komisji.
A poza tym możemy też zaproponować, żeby już komisja pracowała ewentualnie nad nowymi wnioskami, nad nowymi propozycjami, uzupełniając wiedzę od Pani Dyrektor, prawda? Możliwości podwyższenia, wypłacając te siłki alimentacyjne, nie wiem, czy to wyraża tutaj nazywanie tej pomocy społecznej. Również podczas będzie informował na pewno. Tam również ma się do tej pory rzeczywiście nie znalazła tej informacji, ale może uda się gdzieś tam opublikować o możliwości pozyskania mieszkania. Także
już trzeba tą sprawę analizować.
To nie jest też tak, że potrzeb mieście nie było. Te potrzeby były, tylko że one były na bieżąco rozpatrywane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową i ta pomoc była udzielana w oparciu o istniejące już wcześniej mieszkania socjalne.
Także proponuję zakończyć już tą dyskusję i powrócimy do niej we wrześniu. Pani kierownik wtedy przygotuje aktualny materiał i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także dziękuję bardzo Pani kierownik, a Panią Skarskiej prosiłbym o przedstawienie propozycji dnia we wrześniu. Panie
kierowniku,
ja myślę, że Państwu przedstawiamy po kolei. Jeżeli chodzi o dochody, zwiększenie dochodów o kwotę 35 905 zł i 0,6 zł. I na tą kwotę składają się. Są to środki, które są na realizację programu Śpiewająca Polska, jest to 1905 i 0,6 zł. Następnie są to dodatkowe środki środka inwestycyjne senior 20 tysięcy oraz pozyskanie dodatkowych dochodów z zewnątrz
planu na 100 tysięcy, drugiego planu na 200, innego na 300.
będzie szacunek. Czy to już jest, tak bym powiedział, zaplanowaliśmy konkretnie i o konkretnie 100 tysięcy mamy mieć.
Czy to jest tylko nie, to jest pewien plan zastosowania po prostu
szacunkowo.
Ponieważ tak, bo tak jak
szacunkowo wartość, dobrze.
Wynikająca, to nie jest to dobrota, bo może była to dobrota, to można robić, ale ludzie tak faktycznie całe zadanie inwestycyjne, ale ponieważ są to zadania inwestycyjne, to wiadomo, że i odsetki od tych zadań inwestycyjnych są jeszcze
o tyle
mniej są podpisane umowy i to spokojnie nawet może na po prostu wam korekty.
Nie powinno tak być.
Czy to będzie jakieś pytanie?
Ja chciałem zapytać o tą dotację do wody. 32 tysiące tam, że nam braknie
dalej. Ale to nam braknie do pierwszego półrocza. Do pierwszego półrocza.
Ale to planowaliśmy.
Tak, ale myśmy planowali 400 tysięcy na to, a z uwagi na to, że tam nam doszła jeszcze realizacja wody za grudzień, która była dosyć wysoka, bo tam była ponad...
Czy zużycie się zwiększyło?
Zwiększyło
się zużycie?
Zwiększyło, bo zużycie z grudnia, to co nam weszło już teraz do budżetu, to była kwota 112 albo 120 tysięcy. Później były zużycia gdzieś, nasze dopłaty około 70, a ostatnie zużycie teraz, co przyszło za ubiegły, jest 90. Więc no to też wynika z tego, że... ...planowali na poziomie...
To uchwała brzmi tak. Uchwała brzmi tak, szanowni koledzy. Uchwała brzmi tak, że dopłacamy, jak rzeczycie o tym do poprzedniej taryfy, zresztą ta taryfa będzie przedmiotem dyskusji również w czwartek, to mówimy do metra sześciennego każdego. W założeniach to mówimy o tym, iż jest 1 300 000 metrów sześciennych zimnej wody. To 67 groszy to jest 1 000 000 złotych. Jest w założeniach, jeżeli chodzi o ścieki, 1 000 000 metrów sześciennych. Po 13 groszy to jest 130 tysięcy. Czyli jednak trzeba mieć, w praktyce powinno być tak zabezpieczone, no bo takie są materiały przedstawiane przez ZIK, spółkę ZOO, które akceptujemy jako rada. W związku z tym w praktyce powinno być zabezpieczone na rok kwota 1 130 000 złotych. To jest czasami jest mniej, no to jest mniej, ale może być też więcej, bo jest powiedziane, że do metra się zmieni. I dlatego, że jest więcej. Niestety i to jest właśnie bardzo, że tak powiem, ryzykowne, że tak powiem delikatnie, bo nie wiem, czy będziemy mieli wyższe o tej taryfie, to coraz mniej to nas jest, a wydaje mi się, że jest to problem społeczny.
Nie, przepraszam, panie
przewodniczący, cena wody, szanowni państwo, i odprowadzenie ścieków, jest to obowiązkowo społeczny problem, bo bez wody się nie da żyć, można żyć bez innych dóbr, ale bez wody to jest elementarna rzecz, która w XXI wieku powinna być dla bogatego i dla biednego. Dlatego tak jest ważna i tak jest ważna walka o każdy grosik więcej. I choć nawet, że tak powiem, nasi mieszkańcy nie dostaną prezentu przedwyborczego w postaci zmiany taryfy, to jednak, chociaż tu nie wiem, co to
będzie. Będzie ona zmieniona.
Przepraszam bardzo, to jednak zapłacą właśnie z tak zwanych podatków, co moglibyśmy zainwestować w jakieś inne, że tak powiem, przedsięwzięcia publiczne, niestety trzeba zanieść do... Ja tylko powiem Państwu, bo to jest najbardziej... Najgorsze to jest to, proszę Państwa, że to jest spółka w 100% gminy. I proszę Państwa, my jakoś tak dziwnie zachowujemy z wielkim szacunkiem ogromną indolencję kontrolną tego podmiotu i godzimy się w ciemno na wszystko. Panie Przewodniczący, ja mówię o taryfie poprzedniego okresu. Jeżeli my dwoma ręcami głosowali za tymi...
Dziękuję Pani.
Teraz też Pan do
spraw bieżących.
Ja mam taką... Ja mam okazję
Na przemian.
Tak, nie ma na